Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam do podcastu Manager Plus, w którym opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Trafiłem ostatnio na bardzo ciekawe badanie na temat świadomości wynagrodzeń Polaków. Badanie jest dostępne na stronie ilemogęzarabiać.pl, ilemogęzarabiac.pl. Przeprowadziła je firma HR Rebels i tam trafiłem na dużo ciekawych smaczków, między innymi ten, że 79% Polaków nie wie, ile tak naprawdę zarabia, bo nie odróżnia brutto od netto oraz pełnych kosztów pracy. Ta liczba jest dosyć duża. O szczegółach związanych z tym badaniem porozmawiamy sobie właśnie w dzisiejszym odcinku, ale od razu mówię, że usłyszysz tam wiele innych ciekawych tematów związanych właśnie z wynagrodzeniami, z finansami, z zarabianiem. Będziemy na przykład rozmawiali też o temacie grzałce, mianowicie jak rozmawiać, jak negocjować podwyżkę, kiedy to robić, kiedy jest ten właściwy moment, na co zwracać uwagę podczas takich rozmów, czego nie robić, jakich kwestii nie poruszać, czego unikać w trakcie takiej rozmowy z szefem, z szefową na temat podwyżki. Będzie też trochę o jawności wynagrodzeń. Dużo ciekawych wątków poruszymy związanych z tym tematem, z tematem zarabiania, z tematem kasy. Krótko mówiąc, po raz pierwszy chyba ten temat w podcaście Manager Plus się pojawi. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy, to mam jeszcze krótkie ogłoszenie. Jeżeli słuchasz tego odcinka przed 16 kwietnia, to zapraszam Cię bardzo gorąco na webinar, który poprowadzę wspólnie z Olą Chrapko, jak być liderem online. 16 kwietnia, godzina 19, wspólnie z Olą opowiemy o tym, jakie wyzwania stoją dzisiaj przed liderami i liderkami w dobie powszechnej w zasadzie pracy zdalnej. Szczegóły i zapisy na to spotkanie znajdziesz w opisie do dzisiejszego odcinka. A jeżeli słuchasz po 16 kwietnia, to koniecznie zajrzyj na stronę do.altribe.pl i dowiedz się, co tam dla Ciebie przygotowaliśmy. Dowiedz się, co przygotowaliśmy w kontekście dbania o swój dobrostan i rozwój swojego liderskiego potencjału. Bardzo serdecznie Cię zapraszam, a już teraz rozmowa. To cześć, Aniu.
Cześć.
Ania Morawiec-Bartosik jest dzisiaj w podcaście i będziemy rozmawiać o wynagrodzeniach. Ania napisała książkę, świeżo wydana książka, Wynagrodzenia odczarowane. Skąd w ogóle pomysł na taką książkę? To jest takie pytanie, wiesz, bardzo oczywiste, ale tutaj wydawało mi się, że dobrze jest je zadać, bo kto normalny pisze książkę o cyferkach, o kasie?
Tak, ja, nikt normalny.
Jakieś baśnie albo jakieś
w ogóle
romanse.
Historia wzięła się z tego, że bardzo nie chciałam oddać kolejnego rozdziału mojej pierwszej książki. Aha. I zagadałam sobie mojego wydawcę, mówiąc, a bo ja mam taki pomysł, że tutaj w ogóle o tych pieniądzach może wypadałoby kiedyś napisać. Jak to nie udało się, ten niecny plan odsunięcia oddania rozdziału wcześniejszej książki, tak niestety redaktor zapamiętał, że ta książka druga powinna powstać. Natomiast wątek pojawił się w tym samym aspekcie z o pierwszej książki, kwestia edukacyjna. Bardzo wiele osób pyta mnie o różne rzeczy związane chociażby przy tej książce z wynagrodzeniami, związane z negocjacją, związane z wyceną swojej pracy. Nie tylko HR-owcy, no bo ja głównie z HR-owcami pracuję, natomiast ta wiedza jest niezbędna również pracownikom, również menedżerom, również właścicielom firm, w zasadzie każdej osobie, która w jakikolwiek sposób wycenia swoją pracę i sprzedaje swoją pracę. Więc trochę może być to kwestia tego, że moi rodzice to nauczyciele, więc mam ten gen nauczycielski. Oni akurat są nauczycielami matematyki, więc siłą rzeczy liczby, siłą rzeczy to wynagrodzenie wyszło. Moje podejście też do wynagrodzenia, nawet z perspektywy HR-owej, jest trochę nietypowe i myślę, że to trochę, te wszystkie elementy połączyły się w to, że stwierdziłam, że chciałabym dostarczyć ludziom materiał, który pomoże im w jakiś sposób zrozumieć zarówno perspektywę firmy, w kontekście takim, że no, ta firma musi zarobić na naszej pracy, żeby móc nam wynagrodzić to, co dla niej robimy, ale również właśnie z perspektywy samych tych pracowników i zrozumienia, co jest warte, ile dla firmy i za co możemy dostać pieniądze, a za co firma nie będzie skłonna nam zapłacić.
Ja zadałem to pytanie, bo mówię, jest takie trochę takie oczywiste, wszyscy je zadają, jak ktoś napisze książkę, ale z drugiej strony ten temat wynagrodzeń, kasy, to jest taki temat trochę który gdzieś tam w mojej głowie porównałem sobie do tematu seksu, wychowania seksualnego, nie? Bo o tym się...
Och tak, to jest temat
tabu. O tym się trochę nie mówi, nie? Jak sobie myślałem, że będziemy rozmawiać o wynagrodzeniach, no to też tak miałem taki pierwszy instynkt, że tak dziwnie, nie?
Zdecydowanie dziwnie, bo pod książkę przygotowała moja firma badanie. Badanie nazywało się Ile mogę zarabiać? Mhm. Sprawdzaliśmy na reprezentatywnej grupie Polaków, więc możemy powiedzieć, że wśród wszystkich pracujących Polaków, zgodnie z czerwcem zeszłego roku, 90% czuje się niekomfortowo rozmawiając, czy inaczej, nie czuje się komfortowo rozmawiając o swoim wynagrodzeniu z kimś obcym. Połowa ponad z nas mówi, że to jest niekomfortowe, a na kolejne 40% mówi, że no nie jest to ani komfortowe, ani niekomfortowe. Mamy tylko 10% ludzi, czyli co dziesiąta osoba czuje się komfortowo mówiąc o pieniądzach, na przykład na rekrutacji, ze swoim przełożonym, ze swoim podwładnym, bądź gdziekolwiek z osobą, która nie jest bliska. Bo w przypadku osób bliskich sytuacja minimalnie się poprawia, no ale nadal to nie jest ulubiony temat przy świątecznym stole, bo 25% mniej więcej czuje się komfortowo, no ale mamy dalej 25% niekomfortowo i połowa, która mówi, że żadną z tych stron to nie działa, więc no 90% Polaków nie czuje się komfortowo
mówiąc o pieniądzach. Bardzo duża liczba,
nie? Ogromna i żeby było ciekawie, tu nie ma dużych różnic między osobami, które są przełożonymi, a pracownikami. Nie ma też bardzo dużych różnic, czego się w sumie spodziewałam, jeżeli chodzi o kwestię wieku respondentów. Mhm. Więc zarówno młodsi, jak i starsi Polacy nie czują się z tym komfortowo. Ci młodsi częściej rozmawiają rzeczywiście, natomiast nadal nie czują się z tym komfortowo. No nikt ich w domu nie nauczył rozmawiać o pieniądzach.
No właśnie, tak się zastanawiałem też, czy to nie jest jakoś też kulturowe w naszym przypadku, nie, że o tym się nie rozmawia. Rodzice też niechętnie, sporo osób, nie wiem, ja tak jak sobie myślę o czasach, jak ja byłem mały, to też sięgam jedną nogą takiej trudnej rzeczywistości PRL-owej. Tam się nie gadało o kasie. Pamiętam, że były pożyczki jakieś tam gdzieś pokątne takie różne rozmowy, ale jakby z dziećmi nikt nie rozmawiał o pieniądzach. Nie wiedziałem, czy tato zarabia dobrze, czy niedobrze.
Ja myślę, że nawet rodzice między sobą nie zawsze rozmawiali o tym. I nadal z komentarza jednej z naszych ekspertek, która komentowała wyniki tego badania, ile mogę zarabiać, wynika z jej badań, że w tej chwili nawet pary często nie rozmawiają o swoich finansach. Często jedno nie wie o tym, że drugie potrzebuje pożyczki albo bierze pożyczkę, albo że jest w jakiejś trudniejszej sytuacji finansowej, albo że dostało na przykład dodatkową jakąś nagrodę, wypłatę. Więc ten temat nadal, nawet już nie kwestia rodzice-dzieci, ale między rodzicami, między parami, w małżeństwach, wśród partnerów, nie jest tematem komfortowym. No nadal pamiętajmy, 75% Polaków nie czuje się komfortowo rozmawiając o pieniądzach z bliskimi. Z bliskimi nawet. Więc jeżeli para nie czuje się komfortowo ze sobą o tym rozmawiać, to jak ma dziecko tego nauczyć? Jak ma z dzieckiem o tym rozmawiać? Ja również pochodzę z domu, czy też z czasów, gdzie o tych pieniądzach się nie rozmawiało. No jakby kwestia pieniędzy nie była kwestią, o której się rozmawiało przy stole i się rozmawiało, kiedy szukałam pierwszej pracy, ktoś mi doradził, no, że wiesz, przydałoby ci się tyle zarabiać, bo będziesz potrzebowała, tyle teraz płacą. No nie bardzo. Ale to nie była kwestia jakby mojego domu, tylko to była kwestia tak naprawdę, później kiedy zaczęłam tą sprawę badać, interesować się tym bardziej, to była kwestia tak naprawdę wszystkich domów. Pytanie, czy to jest kwestia kultury polskiej, czy kwestia trochę szerzej kultury słowiańskiej, czy jeszcze szerzej europejskiej. Niekoniecznie. Chyba bym zamknęła tak naprawdę ten problem tabu pieniężnego w kulturze słowiańskiej mocno, ale również w tej kulturze pod mocnymi wpływami komunistycznymi. Bo to też mogło w pewien sposób mocno wpłynąć, chociażby pod kątem tego, że no jednak zarabianie więcej w czasach chociażby naszych rodziców od razu kojarzyło się z tym, że ktoś oszukiwał, okradał i na pewno nie był uczciwy i dzięki temu ma więcej.
A teraz taka rzecz mi przyszła do głowy, czy to jest dobre w ogóle, nie? Bo my trochę wartościujemy też, jak ten raport przeglądałem, no to miałem takie pierwsze wrażenie, że no to nie jest dobre, nie? Tak podświadomie, nie? Że tyle osób aż nie rozmawia o pieniądzach. Później sobie pomyślałem, że są różne sytuacje przecież. Nie wiem, czy bym chciał rozmawiać ze wszystkimi o tym, ile zarabiam, no ale to, co podałaś wcześniej, kwestia rekrutacji na przykład, czy szefa, no to są takie sytuacje, gdzie trzeba porozmawiać tak szczerze o kasie, no bo inaczej się nie da, nie?
No okazuje się, że się da, bo ludzie generalnie, większość Polaków znowu okazuje się, że nigdy nie negocjowała swojej stawki. Mhm. Musimy pamiętać, że w okolicach 40% Polaków żyje gdzieś na granicy niedostatku, więc mówimy o niskich pensjach przypadających na członka rodziny, ale musimy również pamiętać, że bardzo duża grupa Polaków, w tej chwili spróbuję przypomnieć, ale chyba w okolicach 23% pracujących Polaków zarabia płacę minimalną. Dla nich negocjacja polega na tym, że albo akceptuję stawkę i warunki, albo nie mam pracy. Tak? Więc to też nie jest tak, że każdy z nas ma tą możliwość, żeby powiedzieć, ile oczekuje. Najczęściej jednak sytuacja polega na tym, że akceptujemy bądź nie to, co nam zaproponuje się. To też jest kwestia z kolei czysto ekonomiczna, gdzie rozmawiamy o sytuacji szybko rosnącej płacy minimalnej. Przedsiębiorców, którzy jeszcze niedawno za te, nie wiem, 12 tysięcy mogli sobie zatrudnić 4 osoby, a teraz mogą już tylko 3, no ale to jest dalej ta sama kasa, a dużo mniej pracy wykonanej. To też jest kwestia trudna pod kątem właśnie tej inflacji, pod kątem rosnących kosztów pracy, ale również, bo to nie tylko presja płacowa się pojawia w sytuacji inflacyjnej, ale także wszelkie inne koszty pracodawcom rosną. I my tutaj też przez te kilka ostatnich lat nie mieliśmy tego przekonania, że ci pracodawcy w ogóle coś dobrego robią, nie? Że tworzą miejsca pracy. Mhm. A problem jest taki, że jeżeli oni chcieliby dalej zatrudniać te 4 osoby, to muszą dołożyć dużo więcej pieniędzy z powodu właśnie chociażby tej minimalnej. No i dodatkowo jeszcze były różne inne utrudnienia, które sprawiały, że no te miejsca pracy w Polsce tworzyły się bardzo trudno. Więc też otwartości na rozmowę o pieniądzach, o podwyżkach w sytuacjach, kiedy tym pracodawcom czy przełożonym ciężko było tak naprawdę połączyć te wszystkie sznurki, jakby związać koniec z końcem i utrzymać się biznesowo, nie działać charytatywnie, no to te rozmowy również, myślę, były mocno spychane na dalszy plan, razem z tym przekonaniem, że ci pracodawcy, jeszcze najgorzej prywaciarze, to są źli ludzie. Więc trochę znowu wróciliśmy do tej kwestii komuny i każdy, kto ma trochę więcej, pewnie oszukiwał.
Fajnie, że o tym mówisz w ogóle, bo to, co wcześniej próbowałem powiedzieć, to jest to, że jakby nam te rozmowy takie o pieniądzach kojarzą się z tym, że mówimy o tym, ile zarabiamy, nie? A ty powiedziałaś teraz, że to jest bardziej kwestia otwartości na rozmowę o pieniądzach. To jest dużo więcej, nie? To można tam podciągnąć kwestię rozmawiania w ogóle o tym, ile chciałbym zarabiać.
Ile potrzebuję, to jest inna kwestia.
Negocjacja w ogóle, podwyżka i tak dalej, więc to jest taki temat dosyć szeroki. A druga rzecz przy tych rozmowach z bliskimi, no też chciałem o to zahaczyć, bo się uśmiechałem, jak czytałem wasz raport, to jest to, że jak rozmawiamy z bliskimi, to najczęściej tam jest dużo ściemy. Nie, nie wszyscy nam mówią, tam zdaje się, pamiętam, że było 4 na 5 osób, nie mówi nam szczerze.
Absolutnie.
Jak to jest, nie?
Nie, rzeczywiście.
Także tutaj uwaga do słuchaczy, nie sugerujcie się przy negocjacjach o wynagrodzenie tym, ile wasi bliscy zarabiają, albo wam mówią, ile zarabiają.
Tu jest w ogóle kilka takich ciekawych statystyk. Bo pierwsza z wyników właśnie tego badania naszego mówi, że 56% pracujących Polaków pyta i rozmawia i czerpie swoją wiedzę o wysokości wynagrodzenia, o tym, ile powinni zarabiać właśnie od ludzi innych. Od rodziny znajomych, od ludzi z pracy. Co trzeci Polak czerpie informacje od ludzi z pracy. I to jest taka ciekawa podpowiedź, bo tu nie zawsze wszyscy są świadomi tego, że zakaz mówienia o mojej własnej pensji, który każe mi podpisać pracodawca, jest niewiążący. Okay. Więc ja mogę mówić o swojej pensji, ale pracodawca o mojej nie ma prawa mówić. To jest dosyć istotne. A więc 56% Polaków korzysta z tej wiedzy innych, informacji od innych, oceniając swoją pensję. Druga informacja do tego mówi, że tylko 1/3 pracujących Polaków nigdy nie skłamała, czyli nie zawyżyła, nie zaniżyła i nigdy nie odmówiła rozmowy o wynagrodzeniu. Czyli no tylko ta 1/3 powiedziała nam według swojej najlepszej wiedzy prawdę. Ale dołóżmy do tego jeszcze jedną statystykę, która również bardzo martwi. Tylko 21% Polaków rozumie różnicę między brutto, netto, a jeszcze kosztami pracodawcy, czyli tym, ile realnie cała ta nasza praca kosztuje, czyli ile my musimy zarobić, żeby dostać coś na konto na koniec.
No właśnie.
21% Polaków. Co oznacza, upraszczając bardzo, że szansa na to, że trafię na kogoś, kto mi powie prawdę i zna tą prawdę, wynosi 8%. Czyli może co 12 osoba, jak mam szczęście, bo statystyka nie działa w ten sposób, tak prawdopodobieństwo nie działa w ten sposób, że na te 12 rzeczywiście trafię na tą jedną, powie mi prawdę, bo ją zna i bo chce powiedzieć prawdę. Więc mamy bardzo częste źródło informacji pod tytułem inni ludzie, a ci inni ludzie albo nam kłamią, albo w sumie to nie wiedzą, o czym mówią, po prostu. Ja pytam cię o netto, a ty mi powiesz brutto, no i jest frustracja gotowa.
To netto, brutto, uśmiechałem się, jak właśnie czytałem twoją książkę i tam jest takie pytanie gdzieś na początku, to porozmawiajmy o wynagrodzeniach, no ale zacznijmy, ty tam odpowiadasz jako autorka, zacznijmy od tego właśnie, czym to jest, nie? I zaczynasz od takiej rzeczy. Wydawała mi się ta rzecz bardzo oczywista, nie? Różnica między brutto a netto. I tam cała część jest poświęcona w ogóle wyjaśnianiu, o co chodzi. Trochę się zdziwiłem.
No tak jak mówię, jeżeli chodzi o Polaków pracujących, 21% rozumie tą różnicę. Jeżeli chodzi o samo rozróżnienie brutto netto, to też jest tak, że my nie pytaliśmy, ile to dokładnie wynosi, jaka jest różnica dokładnie. Pytaliśmy szacunkowo, czy to jest, czy z kwoty 5000 brutto przy umowie o pracę dostaniesz czy tylko tak do 15% mniej, czy powyżej 15% mniej, mhm. tyle samo i to samo jeszcze pytaliśmy, czy może więcej dostaniesz, mhm. nie? Więc tak kilka procent Polaków uważa, że na konto dostaną więcej niż jest brutto. No ci Polacy będą bardzo zawiedzeni i teraz próbuję sobie przypomnieć statystykę.
Jakbyś mogła też w skrócie to wyjaśnić, nie? Bo jeszcze zaraz, tam oczywiście. Się pojawia brutto przy okazji. Więc...
Och, tak, to jest kolejny poziom skomplikowania. Ale już sobie tutaj zerknę tylko na statystykę, żeby wam dokładnie powiedzieć, żeby nie skłamać. 54% Polaków rozumie, że rzeczywiście na konto netto dostaną więcej niż 15% obciętą tą kwotę. I już wyjaśniam, o co chodzi. Jeżeli mamy sobie tą umowę o pracę, czyli tą najbardziej powszechną, najbardziej popularną umowę, na kwotę 5000 brutto, bo pracodawcy jednak w większości przypadków wybierają brutto, bo nie są w stanie nam zagwarantować, ile my z tego na konto dostaniemy. Po pierwsze, bo jak kupujemy benefity, to musimy za to płacić podatek. Po drugie, jeśli rozliczamy się z małżonkiem na przykład, no to mamy kwestie jakieś, albo mamy dzieci, no to czy internet, cokolwiek. Ulgi podatkowe, drugi próg podatkowy. Jeżeli przekroczymy pewną kwotę, płacimy wyższy podatek i tego pracodawca również nie jest w stanie nam zagwarantować, że tyle będziemy mieli cały czas, no bo jakby to zależy od wielu innych różnych aspektów. Natomiast w sytuacji podstawowej przy 5000 zł my na konto dostajemy tylko 3700, bo płacimy podatek, zaliczkę na podatek w zasadzie dochodowy, czyli PIT. Płacimy również wiele różnych składek, chociażby płacimy nasze ubezpieczenie zdrowotne, czyli składkę na NFZ, żebyśmy mogli pójść do lekarza, żebyśmy mogli pójść, nie wiem, odwiedzić pogotowie i nie zapłacić za to, że przyjechała nas karetka, albo że potrzebowaliśmy jakieś badanie zrobić, bo się źle poczuliśmy. Nie? Więc mamy ubezpieczenie zdrowotne, które działa dokładnie tak samo, jak każde inne ubezpieczenie, które jest dostępne komercyjnie, że po prostu płacimy za coś, z czego mamy nadzieję nigdy nie korzystać. To samo jest z kwestią ubezpieczenia chorobowego. Też Polacy nie rozróżniają zdrowotnego od chorobowego. To z kolei można sobie sprawdzić w quizie na stronie ilemogezarabiać.pl, gdzie jest raport, ale również jest quiz właśnie pytający o to, ile wiemy o swoim wynagrodzeniu. Więc płacimy tą składkę na ubezpieczenie chorobowe, żeby z kolei w sytuacji, kiedy jesteśmy chorzy, wypłatę dostać. Tak? Za to, że nie pracujemy, dostajemy wynagrodzenie, ale również odkładamy tam i na emeryturę, i ewentualną rentę, i kwestię wypadków. I to jest pierwsza rzecz, czyli te 1300 spada nam z tego brutto, w stosunku do tego, co na konto dostajemy, bo to są podatki i składki, które nasz pracodawca w naszym imieniu, z naszej pensji oddaje państwu. No ale z drugiej strony państwo przychodzi do tego pracodawcy i mówi, no wspaniale, wspaniale, zatrudniłeś tutaj człowieka, to teraz dawaj nam jeszcze dodatkowy 1000 składek. Więc pracodawca za te nasze 3700 na koncie płaci 6000, co oznacza, i tutaj jest ten moment, w którym tylko 21% Polaków rozumie, że żebym ja na konto dostała te 3700, to mój pracodawca musi zarobić przynajmniej 6000 na mojej pracy, bo wtedy wyjdzie na zero. Nie? No ta różnica jest naprawdę duża.
W czyli momencie, gdzieś 20% więcej płaci względem tej kwoty, o której mówiliśmy, względem 5000.
Względem tej brutto, tak, względem brutto 20% więcej, a my dostajemy gdzieś około 25% mniej.
Mhm. To jest pewnie też powód, dla którego wielu pracodawców proponuje te umowy tak zwane B2B, nie? Żeby pracownicy przechodzili na działalność. Bo...
Tu się też różne ciekawe historie zaczynają, bo miałam okazję teraz niedawno prowadzić wykład w ogóle w liceum, w którym się kiedyś uczyłam, dla licealistów i tłumaczyć im, zastanawiałam się właśnie, no co ludziom, którzy będą wchodzić na rynek pracy,
powiedzieć
o kwestii wynagrodzenia. No i właśnie Magda Gawrońska, która napisała dla mnie ten rozdział trzeci o brutto netto i jeszcze brutto brutto, mówi, no czekaj, no zacznij od umów, żeby wiedzieli, czy te śmieciówki to rzeczywiście są takie złe, co oznaczają te śmieciówki, co oznacza umowę o pracę, co oni dostaną od państwa na 26 urodziny. I nie jest to prezent, absolutnie.
To nie jest czajnik.
Nie, to jest podatek. Podatek od wieku, podatek od PESEL-u. I no, kwestia B2B, czyli tych kontraktów, jakby była jednym z tych elementów, które pokazałam. I w momencie, kiedy mówimy o tych 5000 brutto, z których na konto w umowie o pracę 3700 dostaniemy, no jako tam osoby do 26 roku życia, no to tam 3900-4000 dostaniemy. W przypadku kontraktu, jeśli mamy ten pełen ZUS już, jeśli wejdziemy, jesteśmy w podatku liniowym, to na konto ostatecznie, znaczy pracodawca na konto przeleje nam te 5000 plus jeszcze VAT, jeśli jesteśmy VAT-owcem, no VAT musimy oddać, a z tych 5000 sami musimy zapłacić podatki i składki, na konto ostatecznie, na koncie zostanie nam 2500. Żeby otrzymać 5000, żeby zostało nam na koncie, i tutaj znowu już jest dosyć ciekawa historia, no bo brutto netto w kontrakcie na odwrót działa, niż w przypadku wszystkich umów. Więc żeby nam zostało na koncie te 5000, pracodawca musi nam zapłacić fakturę o wartości netto 8000. No więc to różnica jest spora, no bo przy kontrakcie płaci nam 8 tysięcy, a przy umowie o pracę no płaci nam 6, chociaż my dostajemy też znowu dużo mniej, nie? Więc to są bardzo złożone tematy, których znowu nikt nam nie wyjaśnia. Gdzieś, jeżeli jesteśmy dociekliwi, to faktycznie w internecie jesteśmy w stanie znaleźć milion kalkulatorów, które nam podpowiedzą, które pomogą nam stwierdzić, no dobra, co nam się opłaca. Tylko nadal każdy z tych kalkulatorów ma milion przycisków, bo ja mam jakąś ulgę, bo ja jestem klasa średnia, bo ja jestem coś tam, bo ja dojeżdżam, a może nie dojeżdżam. Tych zmiennych jest na tyle dużo, a jeszcze biorąc pod uwagę jakby wszystkie te skomplikowania i zawirowania wokół składki zdrowotnej, która została w Nowym Ładzie zmieniona na bardzo niekorzystną dla każdego jednego pracownika w zasadzie, bo nagle się okazało, że składkę zdrowotną również od podatku musimy zapłacić. Mhm. To od podatku również są składki, co było też tłumaczone, no jakby to się, no dłuższa historia. Natomiast w związku z tymi wszystkimi zmianami, teraz każdy jeden księgowy, każda jedna osoba rozliczająca płacę, czyli tak naprawdę płacowiec, dostanie inną kwotę netto z kwoty brutto. Ja, więc to też jest złożony temat. To oczywiście, ponownie, jeżeli kupujemy benefity, albo jeżeli dostajemy na przykład opiekę medyczną od pracodawcy, płacimy za to podatek. Nasze netto od razu spada. Nie? Jeżeli, nie wiem, wykupujemy sobie ubezpieczenie jakieś ze zniżką, czy cokolwiek, znowu nasze netto będzie spadało, bo podatek. Cokolwiek mamy innego, cokolwiek mamy nietypowego, właśnie dojeżdżamy albo nie dojeżdżamy, mamy dwóch pracodawców, nie jednego.
Premie.
Cokolwiek. Premie to jeszcze jest kolejna historia. One działają podobnie jak wynagrodzenie zasadnicze i często jest tak, że jeśli ta premia na przykład wpada nam w marcu, to potem się nagle potrafimy czasem, szczególnie jeżeli mówimy o wyższych wynagrodzeniach trochę, potrafimy się zdziwić, że na przykład we wrześniu nasza pensja netto spada. No bo przecież jak wpisaliśmy sobie w kalkulatorze w styczniu, że przecież zarabiamy cały czas, to nie wiem, 8 tysięcy, no to przecież powinno być cały czas tyle samo. No ale jeżeli dostajemy premię, to nagle się okazuje drugi próg podatkowy, i państwo zabiera nam więcej. No i to też są często takie zaskoczenia właśnie, kiedy pracownicy nie zdają sobie sprawy z tego, że ten drugi próg podatkowy istnieje. Kiedy ta premia została wypłacona w marcu, no to my we wrześniu, no kto we wrześniu pamięta o premii z marca? Ja standardowo pamiętałam o tym przez 2 dni, do momentu, kiedy albo to odłożyłam gdzieś, albo kiedy spłaciłam zobowiązania. No, jakby tak działają premie, no nie oszukujmy się, to jest bardzo krótkoterminowa motywacja. No i zapominamy o tym, no i nagle mamy zaskoczenie drugim progiem. Mhm. Nie? I że nagle na konto wpada 1000 złotych mniej, 1500 mniej, no różnie to bywa, ale no, jesteśmy tym zaskoczeni.
Mówiliśmy o różnych rzeczach, mówiliśmy o tym, że wynagrodzenia są tabu, mówiliśmy o tym, z czego się składają wynagrodzenia. I teraz chciałem cię zapytać o takie rzeczy, które dotyczą w sumie takiej oczywistej też sprawy, związanej z tym, jak wyceniać tą swoją pracę, jak stwierdzić, no, jaką ja mam wartość taką na rynku pracy. Mamy wśród słuchaczy nie tylko liderów i liderki, ale też są osoby, które z tego co wiem pracują w zespołach projektowych, więc to nie jest tylko uzależnione od stanowisk liderskich czy menedżerskich, ale każdy jakoś powinien umieć oszacować, określić, jaką ja mam wartość, jak szukam pracy albo nie wiem, myślę o podwyżce na przykład. Mogłabyś coś o tym powiedzieć?
Oczywiście, no to jest zawsze trudne pytanie, bo to jest bardzo indywidualne pytanie.
Bliskich nie słuchamy, już wiemy.
Absolutnie nie. Znajomych również nie słuchamy, no bo tak jak mówiłam, 8% szans na to, że powie nam ktoś prawdę. Słaba sytuacja. Okay. Kolejną rzeczą jest to, że mamy mnóstwo źródeł, gdzie możemy sobie w internecie to sprawdzić, teoretycznie w GUS-ie. GUS, żeby napisać rozdział o danych GUS-u i o tym, w jaki sposób GUS wylicza swoje statystyki. Spędziłam 2 tygodnie przeszukując te dokumenty, analizując te dokumenty. Jak wspominałam, mam rodziców matematyków, w związku z czym bardzo mnie bolało czytanie tego, kiedy liczona jest średnia ze średnich. Więc te dane GUS-owskie, które wydają się bardzo wiarygodne, bardzo takie no, najbardziej obszerne teoretycznie, badają niestety niewielką grupę firm, a media niesamowicie często powołują się na średnią krajową. Tylko średnia krajowa na przykład jest po pierwsze w kwocie brutto, a po drugie my porównujemy często swoją wypłatę, którą na konto dostajemy netto, miesięczną, z czymś, co GUS podaje jako w ogóle sumę 13 różnych elementów, bo to są wynagrodzenia, to są premie, odprawy, jakieś jubileusze, jakieś dodatki, to są odprawy posłów, to są jakieś premie świąteczne, nadgodziny, więc porównujemy tą naszą gołą wypłatę netto do kwoty, którą GUS tam po prostu no, ogromną podaje. Dzisiaj w ogóle dostałam informację, że GUS zmieni statystyki, zmieni sposób liczenia statystyk niedługo, więc nie mogę się tego doczekać, ale uczulam bardzo na to, bo w ramach ciekawostki znowu, Ministerstwo Finansów jakiś czas temu porównało sprawozdania roczne Polaków ze średnią krajową i się okazuje, że 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej krajowej. Chociaż mieliśmy też takiego premiera, który powiedział, że jego celem jest to, żeby wszyscy zarabiali powyżej średniej krajowej. Nie wiem, jak on by wtedy tą średnią liczył, no ale to jest inna historia. Najlepszym sposobem na to, żeby ocenić, ile powinniśmy zarabiać, jest ocena swoich własnych potrzeb, bo to jest pierwsza rzecz, gdzie my mamy pewien poziom minimum, który musimy mieć, żeby móc funkcjonować. I to jest zawsze, szczególnie kiedy wchodzimy na rynek pracy po długiej przerwie, kiedy wchodzimy pierwszy raz, to jest ten element, który pozwala nam powiedzieć, ok, poniżej której kwoty nie jesteśmy w stanie pracować, bo nie wystarczy nam. Nie? No ale to jest wersja minimum. Kolejną wersją, kiedy już wiemy, ile w tym momencie zarabiamy, dobrym rozwiązaniem i też kilka takich tabelek właśnie w książce znajdziecie, żeby zobaczyć, ocenić pewne różne umiejętności, pewne nowe nabyte kompetencje, rozwój swój własny, pod kątem tego, ile czasu, ile pieniędzy sami zainwestowaliście w zdobycie jakiegoś certyfikatu, jakiegoś nowego języka programowania, pod kątem tego, czy wasz pracodawca tego potrzebuje. Ja, bo każdy z tych elementów w pewien sposób możemy wycenić, ile na tym nasz pracodawca na tym może zarobić, że my posiedliśmy tą umiejętność. I tu często czeka na nas taka pułapka, że załóżmy sobie, że nauczyłam się języka chińskiego. Nie jest to jakiś popularny język, no jest raczej. To w miarę unikalna umiejętność, teoretycznie powinna być dużo warta i powinni pracodawcy za to dużo płacić. Natomiast jeśli ja będę pracowała w miejscu, w którym będę obsługiwała nawet klientów, ale tylko w języku polskim, no to pracodawca nie zapłaci mi za ten chiński, no bo go nie użyję. Fajnie, że go mam, ale dla pracodawcy jest bezużyteczny, w związku z czym jest warty zero. Jeśli z kolei będę pracowała w jakiejś międzynarodowej organizacji i będę obsługiwała klientów z Chin, to nagle się okaże, że mój język potrafi być warty, nie wiem, załóżmy 2000 zł miesięcznie.
Tak, zwłaszcza, że pewnie pracowników nie ma za wielu z takim językiem. Nie?
Dokładnie tak. Więc po pierwsze jest kwestia tych bazowych potrzeb, po drugie jest kwestia tego, co potrafimy powyżej przeciętnego naszego konkurenta o to miejsce pracy, a po trzecie, na ile ten pracodawca potrafi z naszych umiejętności i możliwości, z naszych kompetencji skorzystać, ile na tym zarobi. Bo musimy niestety patrzeć z tej perspektywy, mając na uwadze, że żebyśmy dostali 3700 na konto, pracodawca musi zarobić na naszej pracy 6000.
Brutto, brutto.
Brutto, brutto. To są wszystkie pieniądze, które wyda ostatecznie na te nasze 3700.
No i tutaj jeszcze taki temat się pojawia, bo tak sobie myślałem o tym języku chińskim trochę i o tych certyfikatach, o których chyba za dużo się nie mówi, jak myślimy o podwyżkach, nie? Bo jak ludzie proszą o podwyżkę, to najczęściej, i to też zdaje się, że też w waszym raporcie przeczytałem, to bardziej się podkreśla staż pracy, bardziej się podkreśla jakieś zaangażowanie pracownika, bo ja przecież tyle lat tutaj na tym stanowisku wiernie pracowałem, byłem lojalny i tak dalej, a nie patrzy się na ten element właśnie tego, czy mówisz, to jest fajne bardzo, nie? Tych takich potrzeb też pracodawcy i wartości tego, co my możemy wnosić. Na przykład jakiś certyfikat, nie?
Tak,
języka chińskiego.
Tylko z założeniem, że pracodawca z tego skorzysta faktycznie, że na tym skorzysta, no bo płacenie za coś, co ja sobie zrobiłam, a on nie skorzystał, no to jakby nie jest argumentem, który zadziała. Rzeczywiście na pierwszym miejscu i najczęściej używanym argumentem przez pracujących Polaków jest kwestia stażu, zaangażowania, lojalności. Tylko problem jest taki, że w większości ról, nie mówię we wszystkich, ale w większości ról fakt, że zajmujemy się tym od dawna, nie sprawia, że jesteśmy w tym dużo lepsi. I że sam fakt zasiedzenia nie sprawia, że nasza praca staje się bardziej efektywna i nasz pracodawca więcej zarabia na tym, że ja jestem księgową od lat 10 bądź 12, no i tak muszę być na bieżąco niestety z przepisami i sama kwestia stażu i tylko zasiedzenia nie sprawia, że mój pracodawca więcej zarabia na mojej pracy, więc więcej może mi dać.
No tak.
Więc oczywiście są miejsca, gdzie razem ze stażem siłą rzeczy uczymy się dużo więcej i tutaj zasadne jest to. Natomiast nadal musimy pamiętać, że jeżeli jestem pracownikiem, który siedzi sobie przez 15 lat w tym samym miejscu i w sumie od 10 już się nie rozwijam i robię cały czas to samo, nie mogę oczekiwać, że będę dostawała te podwyżki tylko za to, że tu jestem. Nie? Ponownie, żeby dostać 3700, muszę zarobić przynajmniej 6, przynieść przynajmniej 6 pracodawcy. A pamiętajmy, że poza kosztami pracy, pracodawca ma mnóstwo innych kosztów, bo musi funkcjonować, bo musi, nie wiem, księgowych chociażby opłacać, bo musi płacić za, nie wiem, prowadzenie rachunków bankowych, jeśli pracujemy w firmie produkcyjnej, no wszystkie sprzęty.
Licencje jakieś,
wszystkie
też narzędzia.
Te rzeczy. Oczywiście, to wszystko kosztuje. Więc nie dość, że muszę te 6 tysięcy na swoje 3700 zarobić, no to wypadałoby, żeby pracodawca mógł w ogóle funkcjonować i utrzymywać moje miejsce pracy, zarobić nieco więcej również na pozostałe koszty. No tak działa ekonomia, tak działa gospodarka, tak działa rynek pracy, tak działają pracodawcy. No muszą zarabiać, żeby móc wypłacać nam wynagrodzenia.
To jak to argumentować, że chcę więcej mieć?
Umiejętnościami, rzeczami, które nowe zdobywamy. Kwestią obowiązków, które mamy na naszym stanowisku, które wykonujemy względem chociażby tego opisu stanowiska, czy względem tego, na co się decydowaliśmy. Jeśli mamy nowe obowiązki, więcej niż się umawialiśmy, warto je notować, warto je spisywać, warto brać pod uwagę to, że robimy coś ponad to, co się od nas oczekuje. Tylko uwaga, fakt, że robimy coś ponad to, też nie zawsze jest najlepszym argumentem, bo czasem zadziała, jeśli znowu to jest coś, na czym firma zarobiła. No jeśli ja sprzedałam, nie miałam w planie w ogóle sprzedaży, ale sprzedałam mój produkt do 3 firm świetnych, no to faktycznie, które dużo pieniędzy dały, no to mogę oczekiwać, że gdzieś coś dostanę. Tylko uwaga, jak jednorazowo sprzedałam, to dostanę premię, nie podwyżkę. Mhm. To jest duża różnica, bo podwyżka jest co miesiąc kwotą, którą pracodawca musi wydawać, tak? I zaraz nam skonsumujemy to, co przynieśliśmy firmie jednorazowo. Natomiast jeżeli z kolei, nie wiem, moim zadaniem było zrobienie 2 projektów, a ja byłam bardzo ambitna i zrobiłam 5, ale na tych 3 pozostałych to firma nie zarobiła, no to już nie mogę tego użyć jako argumentu, że ja chcę coś dostać więcej, bo zrobiłam więcej niż planowano. Więc znowu musimy czysto ekonomicznie do tego podejść, finansowo. Jeśli firma zarobiła na naszej pracy, to spróbujmy pokazać, dlaczego warto się tym zarobkiem na naszej pracy podzielić z nami. Bo to działa po prostu dokładnie w ten sposób. Nie? To nie jest kwestia tego, że będziemy ładnie prosić i to dostaniemy. No nie, no to jest kwestia czystej ekonomii. Musi być kasa, żeby móc się nią podzielić.
Czy jest jakiś taki moment, nie wiem, są jakieś wibracje specjalne, które odczuwamy, że powinniśmy iść właśnie i poprosić o podwyżkę? Bo też nawiązuje trochę też do raportu, gdzie też padła liczba, ale sobie nie mogę jej przypomnieć teraz, nawet nie zanotowałem, że bardzo mało osób decyduje się na rozmowę w ogóle o podwyżce też, nie?
Rzeczywiście niewiele osób się decyduje. Ja zaraz spróbuję zerknąć w ogóle.
Ja tu się usprawiedliwiam trochę, że tych liczb tam jest bardzo dużo.
Jest.
Ale lektura jest bardzo ciekawa, więc jeszcze raz zachęcam do zerknięcia na stronę jakzarabiać.pl.
Ile mogę zarabiać.pl. 42% Polaków nigdy nie negocjowało wysokości swojego wynagrodzenia.
No właśnie.
W większości przypadków tak naprawdę mamy w ogóle tylko 8% Polaków, którzy w ramach procesu rekrutacji negocjowali. To by się mniej więcej pokrywać mogło z odsetkiem pracowników branży IT, którzy przez pewien czas mieli rzeczywiście Eldorado, które też powoli się jednak kończy. Znaczy powoli albo nie powoli, ale się kończy. Więc tu by się mniej więcej zgadzało, że to była ta grupa bardzo mocno uprzywilejowana i w dosyć prostej pozycji negocjacyjnej przy rekrutacjach stawiona. Natomiast czy jest odpowiedni moment na to? To znowu zależy od sytuacji i od organizacji. Są takie firmy, które po prostu mają pewien moment, kiedy jest otwarty ten budżet. Wiedzą, ile mogą wydać w ciągu roku więcej na wynagrodzenia. I to jest taki moment, kiedy faktycznie są te negocjacje, gdzie menedżerowie dyskutują z osobami odpowiedzialnymi za budżet całkowity firmy i próbują wynegocjować dla nas te podwyżki. I to jest taka jedna z opcji. Bywają sytuacje, że firmy są otwarte na rozmowę o wynagrodzeniu w każdym momencie. Były również takie momenty, głównie znowu właśnie w tej części IT, kiedy podwyżki to była kwestia kontroferty. Czyli przychodziłam do pracodawcy, mówiłam, dobra, to ja teraz odchodzę, bo dostałam dużo większą ofertę. I to był moment, kiedy dostawałam, tak. Natomiast to znowu bardzo mocno się mści w tej chwili na rynku IT. No bo te stawki wyrosły do tego stopnia, że tą pracą ci ludzie, którzy bardzo dużo zarabiają na tych swoich kompetencjach, no nie przynoszą tyle wystarczająco pieniędzy biznesowi, żeby biznesowi się to opłacało.
Ja bardzo dawno temu już mówiłem, że to jest taki strzał w kolano. Po co w ogóle wy sobie to robicie, nie? Bo jak już się zaczął ten taki boom, teraz to już jest...
No teraz już za późno.
Tak, teraz już jest trochę za późno, ale były właśnie takie kontrofertowanie przez pracodawców. Tutaj mówię nie o pracownikach, bo dla nich to jest Eldorado, wiadomo, ale dla pracodawcy to też... No właśnie, ma określone konsekwencje, nie?
No widzimy to po znaczącym tak naprawdę spadku właśnie i ofert pracy, i znaczącym spadku miejsc pracy, jeżeli chodzi o IT. Stany się kurczyły i Zachód się kurczył. Polska również trochę się jednak w zeszłym roku skurczyła i w tej chwili faktycznie dużo częściej wpada się tak naprawdę na LinkedInie na właśnie ludzi z IT poszukujących pracy, niż na ludzi z IT, którzy generalnie, no jeszcze niedawno tak naprawdę bywali bardzo nieprzyjemnymi rozmówcami, jeżeli się zaczynało rozmowę o tym, że tutaj no widełki fajnie, że jawne, no ale to nie każdym się opłaca, że jakby uzasadnia, bo też...
Też słyszałem różne naprawdę takie trochę się w głowie nie mieszczące historie rozmów rekrutacyjnych, Mam zaprzyjaźnione osoby, które prowadzą firmy właśnie takie rekrutacyjne i poziom roszczeń był niesamowity właśnie w tych rozmowach i też takiej nawet kultury osobistej momentami.
Rzeczywiście, no branża IT, absolutnie nie mówię, że wszyscy, bo tak, to tak też nie, no nie jest, natomiast też bardzo dużo reprezentantów branży IT bardzo nieelegancko się zachowywała w mediach społecznościowych. Bardzo też nieeleganckie jakby wypowiedzi można było przeczytać nawet pod ich zdjęciami, imieniem, nazwiskiem, chociaż nie zawsze. I to faktycznie mogło zrazić część rynku. Oczywiście no, rekruterom na pewno utrudniło życie, to z pewnością, ale obawiam się, że również reszta społeczeństwa trochę krzywo jednak patrzy na to, że ludzie, którzy zarabiają ogromne pieniądze, gdzie wyobrażenie o pracy człowieka zajmującego się programowaniem jest takie, że on sobie pije kawkę i jedną linijkę kodu raz na dzień sobie napisze i dostaje za to gigantyczne pieniądze, a potem rzuca wypowiedzeniem i dostaje jeszcze większe pieniądze. No jakby sympatia społeczna nie jest na najwyższym poziomie w stosunku do tych ludzi, więc to też jest kolejny element, który przyniosło to Eldorado, bo faktycznie wysokie wynagrodzenia, ogromny skok, ogromne zapotrzebowanie, szczególnie kiedy pandemia się zaczęła i rzeczywiście jakby ta praca zdalna, gdzieś tam ta cała cyfryzacja przyspieszyła. Natomiast ostatecznie w tej chwili to się odbija bardzo dużą czkawką tej branży. Również przekonanie o tym, że w ogóle przebranżowienie się jest super sprawą, ale trzeba zrobić to rozsądnie, bo był taki moment, kiedy wszyscy stwierdzali, że teraz przebranżawiamy na programistów. Bo to jest takie proste, bo piszemy jedną linijkę kodu dziennie, pijemy kawkę, jest wspaniale, nie? A w ogóle to mamy trzy, były też takie historie, że człowiek miał trzy prace i zatrudniał kogoś za granicą za jakąś 1/10 swojej stawki, zarabiał miliony monet i płacił tam tylko część tym osobom, którym to podwykonywał, nie? Natomiast były różne straszne historie. I tak jak mówię, no, ta część sprawiła, że tutaj mamy duże nastroje społeczne w stosunku do programistów nie są za proste. Natomiast wiele ludzi uważało, że przebranżowienie się w ten obszar to jest super prosta sprawa. I bardzo dużo ludzi to robiło. I pojawił się problem również taki, też po początek pandemii, to też jest problem obecnie, że firmy biją się o tych, którzy są naprawdę doświadczeni, mają ogromną wiedzę, którzy potrafią naprawdę dużą wartość przynieść firmie. I tym są skłonne firmy płacić ogromne pieniądze, ale ludziom, którzy się dopiero uczą albo się nauczyli i nie mają jeszcze praktyki, niekoniecznie. Mhm. I mamy bardzo dużo juniorów na rynku, czyli tych osób, które zaczynają tą pracę, bo się przebranżowiły, bo w ogóle weszły na rynek, bo przecież IT zawsze będzie kwitło, które teraz tak naprawdę mają problem ze znalezieniem pracy, nie? Więc jakby kwestia tych początkujących ludzi w tym obszarze jest bardzo trudna.
Zrobiliśmy taką małą dygresję, ale ciekawy wątek się pojawił przy okazji pytania o szukanie tego właściwego momentu, o podwyżkę. Ja też, jak się przygotowywałem do naszej rozmowy, to sobie pomyślałem, że w ogóle taka rozmowa, zaczęliśmy w ogóle od tego, że wynagrodzenia są tematem tabu, ale w ogóle rozmowa jeszcze o to, że ja mogę pójść do szefa, szefowej i poprosić o jakby większą kasę dla siebie, tak mówiąc kolokwialnie, to może być trudne od strony właśnie samej osoby, nie? No, stylu myślenia, poczucia własnej wartości. Ktoś może siebie nie doceniać i jakby nie zauważać w związku z tym potrzeb, które mogą powodować taką potrzebę większego wynagrodzenia. No, stylu myślenia, ktoś ma większe pokłady empatii i może się wejść jakby w buty szefa i powiedzieć, jak on będzie się czuł, jak ja go poproszę o podwyżkę. Przecież u nas nie ma kasy na podwyżki. Też się spotkałem z czymś takim, że rozmowy, to też rozmawiałem kiedyś z takim liderem w firmie, dużej firmie państwowej, że dla niego zawsze to są niekomfortowe rozmowy, bo on mówi, że no nie ma żadnych możliwości, system jakby go ogranicza. Ja mogę tę rozmowę zrobić i czasami jego koledzy, liderzy z kolei na stanowiskach właśnie takich, które zarządzają zespołami różnymi, mówią, że czasami reagują wręcz tak niefajnie względem tych ludzi, bo już mają dość tych rozmów, bo nic się nie da zrobić, nie? Mają takie poczucie braku sprawczości totalne.
To czasem tak bywa z różnych powodów. Raz, że czasem z powodu polityk, które w organizacjach działają, gdzie decyzje o podwyżkach, decyzje o budżetach są scentralizowane i nie da się ich, w sensie organizacja nie pozwala menedżerom takiej decyzji podejmować, że można tam prosić o podwyżkę. W sensie, no ja jako pracownik przychodzę do szefa, ale mój szef również musi pójść poprosić kogoś o tą podwyżkę i uzasadnić to dobrze. Więc tym bardziej uzasadnienie i dobre spisanie argumentów, dlaczego i za co dokładnie, ile kasy powinniśmy dostać, jest super pomocne dla tego menedżera. Ale bywają też takie sytuacje, że menedżerowie na przykład mówią, że no bo HR nie dały. I to też sprawia, że jakby opinia społeczna na temat HR-owców bywa różna. Ale są też takie organizacje, gdzie rzeczywiście ta decyzyjność jest już u menedżerów, ale oni z kolei też poza tym, że mają tą decyzyjność, że mogę dać podwyżkę komu chcę, kiedy chcę, mają również pewne ograniczenia budżetowe. Dostają pewien budżet, w którym muszą się w ciągu roku zmieścić. Budżet i na wynagrodzenia, i na premie, czyli te dodatkowe pieniądze za rzeczy, które jednorazowo udało nam się dobrze zrobić, ale i na szkolenia i różne inne elementy. I oni tym zarządzają, jeśli to przekroczą, to często oni są też za to karani. Więc musimy znowu brać pod uwagę, że jeśli chcemy dostać podwyżkę, to musimy tej firmie przynieść po prostu więcej pieniędzy albo znaleźć miejsce, w którym faktycznie przynosimy więcej i nie dostajemy tego z powrotem. Pamiętając, że no nie możemy brać 100% tego, co tam wyrobiliśmy dla tej firmy, przynieśliśmy. Natomiast jeśli mówimy o kwestii tego, że ludzie różnie się czują z samą rozmową, kwestii wiary w własną wartość, wyceny swoich umiejętności, to tutaj z kolei w raporcie też widzimy różnicę między kobietami i mężczyznami. Mamy no, głęboki problem społeczny, absolutnie nie tylko u nas, dosyć szeroki. I nawet nie myślę tutaj o kwestii nierównego wynagradzania kobiet i mężczyzn, bo realnie problemów z taką dyskryminacją płacową w Polsce nie mamy, jeśli mówimy o wynagrodzeniach za tą samą pracę. Jeśli mówimy o tym, że to są dwie osoby, które robią mniej więcej to samo, tą samą wartość przynoszą do firmy, to tutaj te różnice między kobietami i mężczyznami są niewielkie. Czasem na rzecz kobiet, czasem na rzecz mężczyzn, więc tutaj raczej tego problemu nie ma. Problem jest na dwóch innych płaszczyznach. Po pierwsze, kobiety są mniej pewne siebie w kontekście pracy, chociażby w ten sposób, że jeśli chcą zaaplikować gdzieś i widzą ogłoszenie o pracę, to muszą spełnić wszystkie oczekiwania, tak, żeby zaaplikować, a panowie mówią, dobra, pozostałych 30% nauczę się w pracy. Natomiast kobiety nie są tak pewne siebie, żeby to zrobić. To jest pierwsza rzecz. To samo jest kwestią podwyżki. No jeżeli nie zrobiłam wszystkiego, co jest na liście, no to nie pójdę po tą podwyżkę. No a panowie pójdą, no spróbują, no co, raz się żyje. Nie ma problemu. Mm-hmm. Więc ta odwaga męska jest dużo większa w tym kontekście. Oczywiście w obu stronach, żeby nie było, i panowie się zdarzają, którzy nie mają tego podejścia stereotypowo męskiego, i zdarzają się kobiety, które nie mają stereotypowo kobiecego podejścia do oceny swoich umiejętności. Natomiast nadal jest to pewna intensywna praca społeczna w ogóle wokół kobiet tak naprawdę i pokazania im, że to, że nie spełniamy wszystkiego jeszcze, to nie jest koniec świata, bo my możemy się tych rzeczy douczyć. Drugi jeszcze, i to jest ten element, który sprawia, że mamy tą lukę płacową. Bo panowie zajmują wyższe stanowiska w organizacjach, które są wyżej wynagradzane, a kobiety zajmują niższe stanowiska, które są niżej wynagradzane i obawiają się pójść wyżej. No, to też oczywiście wynika z tego, że jako ludzie raczej przyciągamy i promujemy wokół siebie ludzi, którzy są podobni do nas, a że stanowiska menedżerskie historycznie no, były obsadzane siłą rzeczy przez mężczyzn, no to nadal jakby jest ta praktyka, że no, bardziej podobni przyciągamy
to
jednak.
Ciekawe jest, co mówisz, czyli jak mamy na przykład kobietę i mężczyznę, która kobieta i mężczyzna zajmuje to samo stanowisko, czyli CEO firmy na przykład, to jakby wynagrodzenie z tego, co mówisz, jest podobne, tak?
Podobne.
Nie ma aż takiej różnicy, ale gdy mamy...
Znaczy to też jest tak, że jeżeli to mówimy o różnych organizacjach, okay, no mamy organizacje, które obracają milionami, takie, które obracają setkami tysięcy, to te wynagrodzenia absolutnie nie będą równe.
Jasne.
Bardziej mówię już na przykład na zasadzie członków zarządu tej samej organizacji, okay, no to tu już jest to porównywalne raczej. Wiadomo, że tak jak mówię, zdarzają się odchylenia, ale raczej ta praca już o podobnej wartości ma podobne wynagrodzenie. Mm-hmm. Więc tu raczej nie ma problemu. Tak jak mówię, kwestia tego, że to nie jest luka płacowa, tylko luka tak naprawdę stanowiskowa. Panowie zajmują wyższe stanowiska, wyżej opłacane, a panie nie mają odwagi często postarać się wyżej.
To jest bardzo ciekawy wątek też, o którym mówisz, bo mam jakieś takie swoje doświadczenia z tym tematem związane. Dużo dostaję, teraz już trochę mniej, ale był taki moment, że dużo dostawałem takich zapytań a propos stanowiska Scrum Mastera czy Scrum Masterki, związanej mocno z metodami agile'owymi. I właśnie jak dziewczyny do mnie pisały, to jednym z problemów właśnie aplikowania na to stanowisko było to, że nie spełniam wszystkich wymagań, bo często się pojawiało tam takie techniczne wymaganie dotyczące na przykład znajomości języka programowania czy języków programowania, takie techniczne bardziej rzeczy. No i ja też mam takie doświadczenia, jak ja szukałem pracy, to było 20 lat temu i też bardzo chciałem się przebranżowić, bo kończyłem filozofię, kończyłem nauki polityczne, w polityce mi nie wyszło. Ten świat mi się jakoś nie podobał, bo zacząłem faktycznie pracę w ministerstwie, ale jakoś tak, jak zobaczyłem, jak to wygląda od środka, to się poddałem szybko, ale na dobrze mi to wyszło. No i też wiedziałem, że muszę tak trochę bezczelnie zawalczyć o siebie, nie? To był taki czas, że no, trudno było pracę. Jedyne co, to przebranżowienie było modne i faktycznie tak zrobiłem, ale wysyłałem mnóstwo CV i odpowiedzi na oferty pracy i nie spełniałem tych wymagań, ale bardzo często było tak, że poszedłem, mimo że nie byłem w 100% jakby sprawny, jeśli chodzi o wymagania, to nagle się okazywało, że a może cię damy tutaj, a tutaj jest jakieś tam
zawsze są
miejsce,
jakieś szanse.
Tu jakiś junior jest, nie? Na przykład można kogoś tam obsadzić. Nie zawsze można w ogóle po pierwsze pójść i zdobyć doświadczenie w takiej rozmowie i się czegoś nauczyć, dowiedzieć o tym, jak ja się konfrontuję z całą sytuacją też stresową, no bo taka rekrutacja to jest jakimś tam stresem dla ludzi. No a po drugie, różne możliwości wynikają, nie? Dlatego też to, co mówisz, to jest taka fajna zachęta dla pań, które nas słuchają, żeby mieć tą odwagę i wysyłać, nie?
I próbować. No jeżeli nie sprawdzimy, to się nie dowiemy. No to dokładnie. Jest większy problem. Ale jest jeszcze jedna ciekawostka związana w ogóle z rekrutacją i z kwestią szans kobiet, nawet na te wyższe stanowiska. Właśnie próbuję sobie przypomnieć, kto mi opowiadał o tym badaniu, ale oczywiście teraz sobie nie przypomnę, kto mi opowiadał. Natomiast było badanie, które sprawdzało, jak wyglądają szanse kobiet w momencie, kiedy na dane stanowisko jest oferta, już na, tam na ostatnim etapie, jest jedna kobieta i dwóch panów. Jak sądzisz, jaka jest szansa na to, że zatrudnią kobietę?
Nie wiem, podchwytliwe to jest pytanie?
Jest podchwytliwe, bo ona wynosi niemalże zero, gdyż najłatwiej porównuje nam się podobnych. Więc tych dwóch panów się porównywało, tej kobiety nie było do kogo porównać. W momencie, kiedy trafiało się dwa na dwa...
Czyli musiały być dwie kobiety jeszcze.
Tak, to już była szansa 50%. Natomiast kiedy była jedna kobieta i dwóch panów...
Ale heca.
Tak. Mam nadzieję, że osoba, która mi to podpowiedziała, będzie mogła gdzieś tutaj pod podcastem dać nam znać, które to badanie, gdzie to było.
Komentarze na LinkedInie niech napisze.
Tak. Bardzo bym chciała tutaj wrzucić te szczegóły tego badania. Natomiast też mnie bardzo to zaskoczyło, no, że rzeczywiście, no faktycznie łatwiej nam się porównuje coś do czegoś.
No tak.
Ja, no, i tym bardziej mnie zaskoczyło, no kurczę, no to jest trójka ludzi, trójka kandydatów, no nieważne jakiej płci.
Tutaj dochodzi trochę ta psychologia, od której zaczęliśmy, nie, że właśnie to, jacy jesteśmy, ma wpływ na to, jak się zachowujemy w kontekście chociażby rozmów o podwyżkę i negocjowanie podwyżek. Nie? Mam też takiego znajomego, zawsze się tutaj uśmiecham, jak sobie o nim myślę, bo taki przygodny znajomy, ale czasami rozmawiamy ze sobą i praktycznie większość naszych rozmów sprowadza się do tego, że on mi opowiada, jak to próbuje wyczuć, czy to już jest ten moment, żeby poprosić o podwyżkę. Już wiele razy prosił o podwyżkę. Potrzeby mu się bardzo zmieniają. Najpierw powiększyła mu się rodzina, później kupił drugi samochód, jakieś trzecie BMW kupił i tak dalej, i tak dalej. I cały czas mam wrażenie, że jak z nim rozmawiam, to on w tej pracy tylko rozmawia.
Idzie po podwyżkę. No. Ciekawe, czy ma czas, żeby zapracować na tą podwyżkę.
No tak, 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 na bezczela trochę. Bo są też tacy.
Ale nie? Czasem też tak trzeba próbować. To też trzeba wyczuć tak naprawdę, na co można sobie pozwolić, jak często można faktycznie pójść spróbować swoich szans, bo akurat może jakiś budżet jest, bo akurat może rzeczywiście coś się uda. Natomiast no jeżeli tylko i wyłącznie w takiej sytuacji przychodzimy, no to nie możemy się spodziewać, że później przyjdziemy z bardzo konkretną rzeczą i ktoś nas potraktuje poważnie. Bo to jest chyba największe ryzyko chodzenia takiego na zasadzie, a dobra, spróbuję. Natomiast to absolutnie nie oznacza, że nie warto próbować. Czasem warto próbować. Tak jak w samych negocjacjach wynagrodzenia w momencie, kiedy rekrutujemy się gdzieś, warto znać kwestię tego, no ile my potrzebujemy, no bo mówiłam o tej kwestii rozpoczynania pracy, powrocie po długiej przerwie, wersję minimum, którą potrzebujemy.
I tych zmiennych trochę jest.
Ale nie? W którymś momencie nam ten standard życia rośnie, no i nie, mamy rodzinę, mamy trzy samochody, mamy tutaj kredyt, no to już ten kwota nasza niezbędna wynosi ileś. No jeszcze do tego raz na jakiś czas chcielibyśmy na wakacje pojechać, może byśmy chcieli na emeryturę odłożyć, coś zainwestować, no to tą znamy kwotę, którą potrzebujemy po prostu zarabiać. I oczywiście, że warto spróbować do tego, nie wiem, 10% dodać. Z czegoś później w negocjacjach musimy schodzić potencjalnie. No.
No gorzej jest, jak pójdziemy i nam szef czy szefowa odmówią. I co wtedy, nie?
Znaczy, no wtedy, wtedy rozwiązania są różne. Jeżeli mamy dobrego szefa, jeśli jesteśmy dobrym szefem, polecam, spróbować ułożyć plan, co trzeba zrobić, jakie zadania sobie wyznaczyć, żeby faktycznie o tą podwyżkę móc się postarać na przyszłość. Na zasadzie, no okej, w tej chwili nie mogę dostać podwyżki, ale nie wiem, za pół roku będzie okienko podwyżkowe i jeśli w te pół roku przyniesiesz mi to, tamto, no to jesteśmy w stanie rozmawiać o podwyżce. To też jest pewne planowanie. To nie jest tak, że przychodzimy po podwyżkę w tej chwili i musimy ją mieć natychmiast. Albo po prostu biorę swoje grabki i do innej piaskownicy. No to też tak nie działa.
No bo tak, możemy focha zapuścić jakiegoś.
Zawsze można. Zawsze można, ale to jakby nie wróży dobrej przyszłości. No, nie wróży świetlanej przyszłości. Oczywiście nadal jest przekonanie, że najlepsze i najwyższe podwyżki dostaje się zmieniając pracę, ale to również się w którymś momencie też skończy. W momencie, kiedy też nasza praca w Polsce i wartość tej pracy, czy przewaga waga naszej pracy już nie będzie kwestią tego, że mamy tańszą siłę roboczą niż gdzieś indziej, a wysoko wykwalifikowaną, bo to przez bardzo długi czas, znowu wracamy do IT, to była przez bardzo długi czas świetna przewaga naszych IT-kowców. Mieliśmy wysoko wykwalifikowanych, naprawdę dobrych pracowników w dobrej cenie. W tej chwili ta cena jest porównywalna z Zachodem, w związku z czym zmiana strefy czasowej, delegowanie tej pracy gdzieś dalej na wschód, jakkolwiek, kilometrowo po prostu w odległość pewną, przestaje się firmom opłacać, bo trzeba tutaj wszystkie te rozliczenia, również lokalne, zakładanie tych spółek, to są koszty. I to jest jeden z tych elementów, których znowu ekonomia nas uczy, że no firmom niekoniecznie opłaca się dokładać tej kasy, bo w którymś momencie ta praca tańsza od bardzo dobrej jakości przestaje się opłacać. Mm. Więc cała kwestia outsourcingu przestaje się opłacać. Mieliśmy przecież taki moment, kiedy wszystkie chyba contact center, wszystkie supporty IT były wysyłane do Indii. Ale znowu była kwestia różnic kulturowych, różnicy czasowej, kwestia też blokady językowej.
No i też nakładów, które kiedyś rozmawiałem też z takim z Wielkiej Brytanii dyrektorem i on mi mówił, że właśnie to były czasy, jak wszyscy się tym zachwycali. A on jako jeden z nielicznych mi mówił, że nikt nie kalkuluje kosztów jakby utrzymania tych ludzi, jakby wprowadzania ich i trzymania za rączkę cały czas i mówienia im o wielu rzeczy. No bo to jest jednak też kwestia kultury, nie?
Jest kwestia dużej różnicy kulturowej. Tak, tak. No i z tego tak naprawdę zaczyna to się wycofywać. No już teraz rzadko mi się zdarza, że gdzieś support przez Indię miała na przykład. Mhm. Nie? A to był taki moment, taki boom, że przecież to było najbardziej opłacalne. Bo praca była tańsza, za tą samą kwotę były trzy osoby, które pracowały, a nie jedna na Zachodzie. No ale tak jak mówię, różnica stref czasowych, no wielu różnych elementów i my jako Polska mieliśmy długo tą przewagę, jak w Indie. Nie mieliśmy różnic kulturowych, nie mieliśmy blokad językowych, byliśmy bardzo dobrze wykształceni, mieliśmy tańszą pracę.
Potrafiliśmy mówić, że czegoś się nie da albo że jest problem.
Ale nadal potrafiliśmy wykombinować coś, to też jest takie piękne polskie słowo, że potrafimy wykombinować coś.
Workaround tak zwany zrobić.
Tak. Natomiast rosnące koszty życia, rosnąca inflacja, rząd, który nie panował nad gospodarką naszą, ale oczywiście również sytuacje związane z pandemią, sytuacje z wojną, całe otoczenie, które wpłynęło również bardzo negatywnie na naszą nieprzygotowaną do niczego gospodarkę, jakby ekonomicznie tutaj dramatycznie dostaliśmy w ostatnich latach, sprawił, że inwestycje w naszym kraju zwalniają, że nie powstają te nowe miejsca pracy wystarczająco szybko, że faktycznie firmom zagranicznym niekoniecznie opłaca się brać tą naszą jeszcze trochę tańszą siłę roboczą, w związku chociażby, tak jak wspominano, już był nowym ładem, który sprawia, że nikt nie wie, co tam należy, jak policzyć. Mhm. Że jakby poziom skomplikowania przepisów, poziom również tak naprawdę no, korupcji, którą mieliśmy, poziom skomplikowania w ogóle ogarniania biznesu w tym kraju, sprawił, że nasz rynek pracy nieco spowolnił i był taki moment, że rzeczywiście było ryzyko, że, no, że będziemy mieli duże bezrobocie, duży problem albo dużą migrację zarobkową, albo po prostu pracę zdalną dla zagranicznych firm i to nie właśnie tych, które lokują się w Polsce, tylko po prostu będziemy zatrudniani gdzieś za granicą.
Korupcja tak? To w ogóle jest taki mental trochę homo sovieticusa, nie? Jak to Tischner nazywał kiedyś. Nie? To się ciągnie za nami cały czas taki mental, który jeszcze siedzi głęboko w PRL-u. Nie?
I ale też mam wrażenie, że to ostatnie 8 lat mocno nas w tą stronę znowu zepchnęło. No, bo znowu była mowa o tym, że jeżeli ktoś ma więcej, to jest zły, jeżeli ktoś jest przedsiębiorcą, to nie jest kwestia tego, że generuje dla gospodarki PKB, że generuje miejsca pracy, tylko na pewno oszukuje. Na pewno jest tej mafii VAT-owskiej. Nie? No jakby wróciliśmy przez te 8 lat ostatnie znowu w tą stronę homo sovieticusa, nie? Mimo że próbowaliśmy się przez 30 lat tego uwolnić, transformacja była trudna. Ale faktycznie popchnęła nas w stronę Zachodu, popchnęła nas w stronę wolności obywatelskich. Oczywiście również rynku pracy, który był korzystny dla pracownika. To nie była kwestia tego, że jestem niewolnikiem i albo pracuję, albo nie i nie mam za co żyć. Tylko faktycznie były możliwości. Była kwestia podwyżek. No, można było negocjować. Tak jak mówię, no, nadal nie wszyscy, bo nadal mamy bardzo dużą grupę ludzi, którzy pracują za minimalną, jeśli ta praca jest. Więc temat jest bardzo złożony i mam też wrażenie, że bardzo wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo uprzywilejowana jest, jak duże ma szczęście, że może negocjować, że może powiedzieć, że jak nie dostanę tutaj drugiego miejsca postojowego, bo takie historie już się zdarzały, mam nowy samochód, jak nie dostanę dwóch miejsc postojowych obok siebie, to nie przyjmę tej pracy.
Okay.
Prawdziwa historia. Dostał dwa miejsca postojowe i tak nie przyjął pracy. Już nie pamiętam, o co się rozbiło ostatecznie.
Kiedyś rozmawiałem tutaj dwa razy z Piotrem Medyńskim, który jest współzałożycielem takiej firmy iSolution w Warszawie i on jest też, jego firma jest też mecenasem podcastu, więc jestem bardzo wdzięczny za to, że mogę robić to, co robię. Bardzo się cieszę, że jakby wspierają podcast, bo oni też mają bardzo ciekawą kulturę organizacyjną i nagraliśmy 2 odcinki na temat tego w ogóle, jak oni zarządzają sobą. I jedna z rzeczy, która jest bardzo ciekawa, dotyczy właśnie trochę tematu, o którym mówimy, nie? Tego, że jest transparentność. Tutaj świadomie używam tego słowa, bo w książce wprowadziłaś to takie trafne rozróżnienie między jawnością a transparentnością. Mhm. Czyli transparentność, czyli odnośnie zasad jakby ubiegania się o awans, bo awans jest też formą jakby takiej gratyfikacji związanej z podwyżką, nie, dla pracownika. I oni mają taką bardzo przejrzystą procedurę tego, jak ten awans można uzyskać. Do czego zmierzam? Czy ciekawe jest to, jakby to jest bardzo, myślę, trafiony pomysł, że jakby odpowiedzialność za awans idzie na pracownika. To jakby pracownik musi sam zdecydować i sam musi się ubiegać, w sensie jakby tam mają kilka kroków jakby całego procesu, tutaj dokładnie szczegółowo nie opiszę, ale odsyłam do rozmowy z Piotrem podcastowej, ale faktycznie, żeby coś zrobić, no to ja muszę wziąć sprawy w swoje ręce. To nie jest tak, że jakby pracodawca to za mnie zrobi, pracodawca mi awansuje, tylko jak czujesz się właśnie gotowy na awans, no to zrób coś, żeby udowodnić, że ten awans ci się należy.
To są tak zwane ścieżki kariery. Mhm. I te ścieżki kariery potrafią, my bardzo często myślimy o tym, że one są tylko w górę, czyli od juniora do specjalisty, potem do eksperta, potem do menedżera, ale one również potrafią być w poziomie, czyli mogę się przenosić między różnymi obszarami firmy, cały czas na poziomie specjalisty czy eksperta. I rzeczywiście tego typu zmiany generują większy dochód dla firmy, no bo zajmuje się inną pracą, która daje więcej pieniędzy, a więc i mogą dać mi więcej wynagrodzenia. Natomiast faktycznie w wielu przypadkach jest tak, że to pracownik musi powiedzieć, z czym się czuje dobrze, co chciałby robić, bo nie zawsze menedżerowie są w stanie znaleźć potencjał, bo też jakby obciążenie pracą operacyjną, pracą w ogóle menedżerów, no jest spore i to też nie zawsze jest tak, że oni są w stanie faktycznie o każdego tego pracownika zadbać do tego stopnia, żeby powiedzieć, to teraz ty masz taki talent, rozwijajmy go, to przesuniemy cię gdzieś tam. A? Bo musimy też pamiętać, że fakt, że ja rozwinę swoje umiejętności i przeniosę się do równoległego zespołu, oznacza, że mój menedżer straci ręce do pracy, straci dobrego pracownika i będzie musiał mnie kimś zastąpić. A? Dla organizacji jest to bardzo korzystne, bo pracownik z całą wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem zostaje w firmie i generuje więcej pracy, lepszy dochód, ale nadal u tego menedżera powstaje wakat, który jakoś trzeba zapełnić. Więc to też nie jest tak, że nasi menedżerowie będą bardzo chętni, żeby nas rozwijać, żebyśmy się przenosili gdzieś obok. Nie? W górę jeszcze okej, chociaż również miewamy takich menedżerów, którzy boją się, że jak ktoś pójdzie w górę, to mnie kiedyś w końcu wygryzie, więc to też różne podejścia są, bo są tacy, którzy uważają, że właśnie ci pracownicy, którzy będą awansowali, wypchną mnie wyżej, no bo takich świetnych ludzi mam, to siłą rzeczy też pójdę wyżej, a są tacy, którzy są przekonani, że ktoś będzie wystarczająco dobry, no to ja stracę pracę. Nie? To też różnie bywa, więc nie możemy też się spodziewać, że nasz menedżer sam z siebie stwierdzi, że dobra, teraz tutaj zadbamy o twój rozwój, zadbamy o to, żebyś tutaj tego i tego się nauczył, bo tak samo właśnie kwestia szkoleń, rozwoju, to też powinna być nasza inicjatywa. To my powinniśmy wiedzieć, co chcemy robić, co nas interesuje, w czym się czujemy dobrze i w tym kierunku porozmawiać oczywiście z menedżerem, że lubię te rzeczy, tym się interesuję, to chciałbym robić. Ułóżmy razem moją ścieżkę kariery, ułóżmy razem plan rozwojowy, ale pomysł na siebie muszę mieć ja. I również w takiej rozmowie możemy spokojnie rozmawiać o tym i to akurat ułatwi nam dyrektywa unijna o transparentności wynagrodzeń, nie o jawności, o transparentności wynagrodzeń, że będziemy mogli z tym menedżerem rozmawiać, jakie są potem progi na kolejnych stanowiskach wynagrodzeń, na które mogę liczyć. Bo to jest jedyna rzecz, którą da nam dyrektywa, żadnych jawnych widełek w ogłoszenia, żadnego obowiązku podawania. Przed pierwszą rozmową kwalifikacyjną, pierwszym etapem rozmowy, muszę dowiedzieć się przynajmniej o stawkę minimalną, ale to może być na etapie rozmowy telefonicznej, kiedy ja będę zapraszała kogoś na spotkanie. To nie musi być w ogłoszeniach. A media rzeczywiście zrobiły z tego, media dużo różnych złych rzeczy ostatnimi czasy robiły. No jednak praca właśnie z tymi clickbaitami, reklamą, no trudną rzeczą jest, no bo trzeba przecież tytuł chwytliwy wymyślić, a potem artykuł jest zupełnie o czymś innym. Och, i to są moje ulubione artykuły, które wykorzystują właśnie średnią GUS-owską, bo tam to zawsze się dzieje, ojej, tam to jest Armagedon. Tam to jest Armagedon i tam też również ludziom z IT się najmocniej obrywa. Natomiast to jest jedyna rzecz, którą faktycznie będziemy mogli się dowiedzieć dzięki dyrektywie. Czyli jaka będzie minimalna stawka na tym stanowisku, na które aplikuję, na które na rozmowę już idę. Nie? No bo to, że aplikuję, no to jest inna historia. Tam nie będziemy potrzebowali tych widełek. Nie? Więc też ten menedżer będzie
mógł nam to powiedzieć. Jak w ogóle z widełkami? To jest coś takiego, co jest opcjonalne wciąż w naszym kraju.
Cały czas jest opcjonalne. Był moment, kiedy jedna z partii złożyła chyba 2 kadencje temu, jak dobrze pamiętam, projekt ustawy, który nakładałby obowiązek w Polsce publikowania widełek. Natomiast argumentem za tym, żeby to podawać, nie była kwestia, czy też kara, nie było wizji kary za to. No jeżeli prawo jest i kara nie działa, to Sąd Najwyższy powiedział, że to w ogóle nie, ma sankcji, nie działa. Tak to. Bez sankcji nie zadziała. Argumentem było to, że to będzie konkurencyjne i jakby firmy same zobaczą, że to się opłaca. Widzimy po kilku latach dyskusji o jawności widełek i podawaniu w ogłoszeniach, że niekoniecznie, że jednak większość rynku nadal nie jest na to gotowa. Więc średnio łącznie z tym, że nawet związek zawodowy, który opiniował tą opinię, powiedział, że w ogóle nie ma to racji bytu, że nie poparli tej ustawy, tego projektu. No a do tego znowu Sąd Najwyższy powiedział, że wspaniale, że mówimy o widełkach wynagrodzenia, ale w prawie i w kodeksie pracy nie ma czegoś takiego jak wynagrodzenie zasadnicze, premia czy cokolwiek. Mamy po prostu wynagrodzenie, które jest zbitkiem wielu różnych elementów. Więc nawet w kontekście prawa ciężko byłoby mówić o tym, że ja bym chciała wiedzieć, ile ja miesięcznie podstawy dostanę. Nie ma tego w prawie. Więc chociażby z tego powodu jestem ciekawa, w jaki sposób dokładnie dyrektywa zostanie przetłumaczona i wdrożona w Polsce, a to już w 2026 roku, bo będzie to prawdopodobnie oznaczało, że będziemy musieli pewne rzeczy w kodeksie pracy odświeżyć, rozwinąć, wyjaśnić.
W czym leży problem związany z tym, że się właśnie niechętnie mówi, że jest to firmy nie są gotowe, nie wszystkie firmy są gotowe na te widełki? Tak sobie myślę znowu o tym pracowniku, który jest jakimś kandydatem do pracy, nie? Idzie do pracy, patrzy sobie, a tam są widełki od tylu na 100 tysięcy do, nie wiem, 20 tysięcy jest jakby zakres na danym stanowisku.
No to bywają od 5 do 20, to też takie bywają
do
widełki.
Na przykład, nie?
Nic ci to nie mówi.
No, ale nie, ale załóżmy, że jest jakaś taka wartość, która jest w stanie coś nam powiedzieć o wynagrodzeniu.
Dużym problemem okazuje się to, że firmy nie mają widełek. 1/3 firm, które przynajmniej przebadaliśmy, bo mamy również drugie badanie, badanie analityki HR, już 5. edycję niedawno właśnie wypuściliśmy, gdzie się okazuje, że właśnie 1/3 firm przebadaliśmy, nie ma widełek. Więc tak naprawdę wynagradza na zasadzie trochę uznaniowo, trochę porównując tam może te stanowiska, dyskutując z menedżerami, ale nie ale ma struktury, nie ma zasad
tego. To się może wiązać, jeśli wejdę w słowo, z tym, że takie rzeczy się zdarzają w firmach i później są problemy, nie? Że taka sama rola czy stanowisko dostaje różne wynagrodzenia w zależności od tego, jak tam się ugada na rozmowie rekrutacyjnej, nie? I później jak to wychodzi w trakcie pracy, no to jest...
A porządkowanie tego w organizacji jest bardzo trudne, bo to jest jedna z tych rzeczy, którymi się zajmuję na co dzień, czyli właśnie układanie siatek płac w organizacjach, układanie strategii polityki płacowych i faktycznie pracuję z wieloma organizacjami, które już zaczęły się przygotowywać do wejścia w życie w dyrektywę, gdzie będą musiały się spowiadać z tego, ile płacą kobietom, mężczyznom na tych samych stanowiskach i z każdej różnicy powyżej 5 punktów procentowych będzie trzeba się tłumaczyć. To w każdą stronę, bo to nie tylko w kontekście dyskryminacji kobiet,
to robisz
ale
jako niezależny konsultant, czy tak. Konsultantka może lepiej.
Tak, jako niezależny zespół konsultantów.
Okay.
Jest nas więcej.
Nie zapytałem cię o to, ale jesteś rebeliantką też, tak. Nie? Bo tak się nazywa wasza firma.
Tak, to HR Rebels i my właśnie pracujemy, tak jak mówię, między innymi właśnie z tymi wynagrodzeniami różnych organizacji, okay. Przeróżnej wielkości. Natomiast rzeczywiście największym problemem, z którym mierzą się te organizacje, układając tą siatkę płac, jest właśnie to, że nagle się okazuje, że na rekrutacji tu ktoś sobie wynegocjował 7 tysięcy, a tu ktoś 14 za tą samą pracę.
No właśnie.
No i jak to teraz, jak to teraz uporządkować? Później się też okazuje, że ten, co ma 14, no to ma takiego menedżera, który po prostu potrafi bardziej zawalczyć. Jest bardziej przekonujący, no nie wiem, ma lepszą umiejętność i pozycje negocjacyjne. Ale to też nie powinno od tego zależeć moje wynagrodzenie. Nie? Fajnie takiego trafić. Gorzej, jeżeli trafię na takiego, akurat się z nim nie dogaduję. To również bywa problem, dlatego uznaniowość w kontekście wynagrodzenia jest bardzo złym rozwiązaniem, bo ostatecznie gdzieś mamy problem, no dla mnie to już jest w ogóle problem natury trochę jednak etycznej, że za tą samą pracę po prostu komuś płacę więcej, bo go lubię, w sensie, bo go menedżer lubi, a temu drugiemu no nie. No
albo
bo
są
ten
takie osoby, które potrafią sobie to jakoś
rzeczy.
Wychodzić, nie? Bo też są takie osoby, które wywołują jakąś presję emocjonalną na szefie i,
no, tak.
I jest łatwiej, nie? Ale to ciekawe jest, co mówisz, że tak jak tutaj, mam nadzieję, że cię dobrze zrozumiałem, że jakby firmy nie są gotowe w tym sensie, że jakby od strony organizacyjnej to wszystko nie jest jakby odpowiednio jeszcze przygotowane do tego, żeby te widełki były, bo nie wszyscy to mają, nie?
No jak... Tak, no bo też tych palących problemów organizacyjnych z perspektywy zarządzania w ogóle kapitałem ludzkim, czyli z perspektywy HR-u, jest mnóstwo. Mieliśmy kwestię pracy zdalnej, bo była pandemia, mieliśmy kwestię zadbania o zdrowie psychiczne pracowników, mieliśmy kwestię zadbania o naszych sąsiadów i również o nas w momencie, kiedy wojna wybuchła, więc tematów związanych w ogóle z dbaniem o pracowników, z dbaniem o ich nastroje, bo to też jest kwestia taka, która się rozwija i co roku zyskuje na popularności i istotności. Kwestia komunikacji z tymi pracownikami, kwestia właśnie zdrowia psychicznego pracowników, kwestia zadowolenia tych pracowników z pracy, jakby organizacje zaczęły już kojarzyć, że efektywny pracownik to jest taki, który jest zadowolony, nie ten dociśnięty, tylko ten, który jest zadowolony i ma siłę po prostu przychodzić do tej pracy i się postarać, bo wtedy mu zależy i wtedy jest lepszy i przynosi tej więcej kasy firmie. I przy tej liczbie obowiązków i przy też takim dużym obciążeniu pracą tych HR-owców nie ma często przestrzeni na takie tematy, które wydają się, no 2026, no gdzie to daleko, nie? Ale im większa organizacja, tym więcej czasu potrzebuje, żeby to ułożyć i chociażby stwierdzić, kto w tej organizacji, która funkcja jest warta której drugiej. No jakby porównanie tych funkcji, to już jest pierwsze takie wyzwanie, które w dużych firmach z dużą liczbą różnych stanowisk najwięcej czasu zajmuje. Więc te no, 2 lata niecałe, które nam zostały, to nie jest dużo czasu. Priorytetów i pożarów HR-owych w organizacjach jest mnóstwo, przeróżnych. W związku z tym, tak, no, organizacje nie są organizacyjnie na to przygotowane, HR-owcy nie mają przestrzeni na to, żeby tym się zająć, a do tego ludzi, którzy zajmują się wynagrodzeniami, ludzi, którzy faktycznie mają pojęcie na temat tego, jak korzystać z tych danych, czy właśnie, żeby uważać na GUS i tutaj się nie nabrać, że ta średnia krajowa to jest minimalne, że to jest wynagrodzenie zasadnicze i wiele różnych innych historii związanych właśnie chociażby z raportami, które nazywają się płacowymi, ale wcale płacowymi nie są. Jak z tym pracować? No nie jest ich dużo w Polsce. Ja, to też jest taka rzecz, że praca zgodna z podręcznikowym kompenbenem, tak, bo to się nazywa compensation benefits, kompenbeni, ci wynagrodzeniowcy, no też nie zawsze w każdej organizacji zadziała. A nawet takich konsultantów jak ja trochę jest, ale...
No myślałem, że tylko ty jesteś. I rebelianci.
Och tak, to by było wspaniale, to by oznaczało, że biedne te firmy, bo mamy jednak ograniczone zasoby.
To byście nie, się no,
rozwijali. Trochę takich firm jest i te firmy rzeczywiście i ci konsultanci odnotowują ogromny wzrost zainteresowania właśnie tą pracą, bo wewnętrznie zrobienie tego dla wielu organizacji, jak mówię, no HR-owcy nie mają przestrzeni, więc faktycznie no tak. Często w tym obszarze korzystają z tych konsultantów zewnętrznych.
Z drugiej strony myślę, że też dla pracowników, którzy szukają pracy, byłoby to ułatwienie duże. Pamiętam, jak kiedyś miałem taki moment, że wróciłem ze Stanów i byłem zachwycony pracą w Nowym Jorku i przeglądałem oferty i mówię, super, no wszędzie jest napisane, ile ja mogę zarabiać, nie? A jak u nas szukamy, przeglądamy oferty o pracy, to tego nie ma, nie? I taka jest zgadywanka, nie wiesz, ile powiedzieć, a też jest dużo firm. To jest też moim zdaniem słabe, że idziesz na rozmowę, powiesz za dużo, a firma wcale nie negocjuje z tobą, nie? Bo z kolei ta druga strona się boi, że jak ci powie mniej, to ty nie przyjdziesz. A wcale tak może nie być. Ja mogę zaakceptować ofertę, nawet jeżeli ona jest niższa od tego,
tylko to jest kwestia tego, że musimy umieć rozmawiać o tym.
Ale
że
dużo,
musimy...
dużo osób po tej drugiej stronie właśnie niestety, jak kandydat się nie mieści w jakimś budżecie, który jest zaplanowany, to po prostu nie podejmuje dalej negocjacji.
To prawda, ale ludzie z HR-u również niekoniecznie potrafią rozmawiać o swoim wynagrodzeniu. Okay. I również nie czują się komfortowo rozmawiając o wynagrodzeniu z innymi. To, że ktoś jest rekruterem i zajmuje się na co dzień rekrutacją ludzi i nagle teraz musi rozmawiać z nimi o pieniądzach, nie jest dla nich również komfortowe. Więc faktycznie ta edukacja związana z w ogóle tym, o co chodzi z tymi pieniędzmi, skąd one się biorą i jak ocenić, ile można zarabiać, naprawdę jest potrzebna nam wszystkim. Bo nikt nas do tego nie przygotowuje tak naprawdę. I tu po obu stronach jest ten problem. Również jest ten problem, że pracodawcy boją się opowiadać tym pracownikom swoim o zobowiązaniach, po które państwo przychodzi, tak? O tych dodatkowych 1000 zł, które trzeba państwu oddać, bo też pracodawca daje kolejne pieniądze i na składkę zdrowotną, i emerytalną, i na chorobową, i jeszcze wypadkową, i jeszcze kilka innych rzeczy.
Czyli przydałaby się nam edukacja taka w szkole średniej już. Coś, co robiłaś. Mówiłaś przed nagraniem, że byłaś w liceum jakimś.
A, tak. Byłam w liceum właśnie, w którym sama się uczyłam.
To była twoja inicjatywa, czy pani, która...
To była w ogóle inicjatywa w tym liceum uczy moja mama. I mieli tam, zorganizowali taki dzień właśnie z różnymi absolwentami, z różnymi interesującymi osobami, które przychodziły na takie wykłady jednego dnia na początek wiosny, pierwszy dzień wiosny, dzień Wagarowicza, żeby zachęcić tych uczniów, żeby jednak nie poszli na wagary.
Posłuchajmy Ani.
To na wykłady, tak. No trochę ludzi przyszło, rzeczywiście słuchali. Myślałam, że w liceum to raczej jest właśnie ten etap, że raczej się tam nie za bardzo się słucha ludzi.
o Kasie rozmawia, to każdy słucha. To jest taki temat.
No tak, ale to byli tak 17-18-latkowie, więc dla nich to jeszcze perspektywa taka dłuższa. Ale rzeczywiście byli zainteresowani, rzeczywiście zadawali pytania, rzeczywiście notatki nawet robili, więc byłam jakby... Obawiałam się tego, jak z takim trudnym tematem pójść do młodych ludzi, no tak, żeby też to ciekawie też, im opowiedzieć. Tak, a jeszcze w ogóle też wspaniała historia była, że mój tata siedział w ostatniej ławce, no bo jak już przyjechał ze mną, to mnie przywiózł, bo moja mama akurat się rozchorowała i nie mogła przyjechać, więc on zastąpił moją
mamę.
Nie
miał takiej wyraz twarzy, nie przypominał tej emotykonki takiej z ręką na czole.
Nie, właśnie słuchał uważnie, właśnie tak obserwował, że to nietypowe jest, żeby licealiści faktycznie nie gadali w trakcie jakiegoś wykładu, nie? Że oni faktycznie słuchali, cisza jak makiem zasiał. Więc z jego jakby perspektywy się dowiedziałam, że to było chyba jednak interesujące dla tych młodych ludzi. Też na koniec właśnie powiedziałam, że no jest ten raport, to jest ile mogę zarabiać.pl, pokażcie rodzicom. Może też nie wiedzą, że oni się akurat zaliczają do tych 79% Polaków, co to nie wiedzą, jak to jest z tym brutto netto kosztami pracodawcy, jak te kwoty wyglądają, bo te elementy też są w tym raporcie wytłumaczone. Tam też są wytłumaczone kwestie tego, jakie argumenty negocjacyjne działają, jakie nie działają, jakich Polacy używają i w jaki sposób odmówić rozmowy o wynagrodzeniu, bo to nie jest zawsze tak, że musimy rozmawiać, szczególnie jeżeli teraz, nie wiem, przy świątecznym stole, przy urodzinach, imieninach cioci ktoś nas zapyta, do ile ty tej kasy masz? No nie zawsze chcemy o tym rozmawiać i umiejętne i asertywne powiedzenie kulturalne, że no jakby moja sprawa, również czasem nam się przyda, no bo to, że coś nie będzie tematem tabu, nie będzie oznaczało, że ktoś będzie nam dyktował, kiedy i o czym mamy rozmawiać.
Tak, jeszcze jeden temat mi chodzi po głowie na koniec. Czy ty masz jakieś doświadczenia w wprowadzaniu jawności wynagrodzeń?
Pracowałam z niektórymi firmami nad tym i tutaj znowu jedna z naszych rebelsowych koleżanek z kolei jest świetna, jeżeli chodzi o kwestię komunikacji, bo wprowadzenie jawności wynagrodzeń, no to oczywiście to jest moja praca u podstaw, czyli ułożenie siatek płac tak, żeby one były sprawiedliwe, adekwatne, zrozumiałe, konkurencyjne i spójne, ale główną częścią wprowadzania jawności, poza tą częścią, która merytorycznie jest ułożona no, od samego fundamentu, no to potrzebujemy tego dachu, bo jednak jego to najbardziej widać ostatecznie, gdzie zakomunikujemy to odpowiednio tym pracownikom, wyjaśnimy, w jaki sposób to działa. Bo często też bywa tak, że nieodpowiednio wdrożone, nieodpowiednio zakomunikowane siatki płac kończą się tym, że menedżerowie mówią, dobra, to teraz, żeby mój pracownik dostał podwyżkę, to ja będę udawać, że on w sumie jest na tym wyższym stanowisku i tylko dzięki temu dostanie tą podwyżkę. I znowu drenujemy budżet firmy i potem możemy mieć problemy. No bo znowu, jeżeli pracownik skoczy na wyższe stanowisko, nie będzie dostarczał tej wartości pracy, za którą powinien być wynagradzany, no to będziemy mieć tego minusa w budżecie.
Też są firmy, które się wycofują w ogóle z tego pomysłu później. To też jest takie zaskakujące.
Bo to generuje sporo problemów w momencie, kiedy po pierwsze nie mamy budżetów z gumy, nie mamy worków bez dna z pieniędzmi, które możemy wysypywać za każdym razem, kiedy ktoś stwierdzi, że no to teraz przeskoczę sobie tutaj do tych widełek. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to generuje ogromne problemy w sytuacji, kiedy każdy z nas chce zarabiać jak najwięcej. To jest jakby naturalne. Zawsze uważamy, że zarabiamy za mało. To również jest wynik naszego badania, gdzie 90% Polaków uważa, że zarabia przeciętnie lub mniej. Ale tu znowu winien GUS i statystyki GUS-owskie o taki odbiór swojego wynagrodzenia. Więc każdy chce zarabiać więcej, więc każdy chciałby zobaczyć, ile może. To znowu jest w ogóle taka kwestia, trochę jak powiedziałeś na początku o tym seksie, to jest taka kwestia, że podglądnąć byśmy chcieli, ale swoich to tak nie pokażemy, bo byśmy chcieli wiedzieć, ile inni zarabiają, ale swoją informacją niekoniecznie chcemy się podzielić. Więc bardzo byśmy chcieli zobaczyć, jakie są te siateczki płac. Potem byśmy zinterpretowali, że to pewnie jest w kwocie netto. No to ja muszę mieć teraz dużą podwyżkę. Więc bardzo wielu pracodawców, i tutaj mówię, wychodzi nam z tego drugiego badania analityki HR, bardzo wielu pracodawców boi się ujawnienia siatek płac właśnie z powodu nakręcenia oczekiwań pracowników, ale boi się również z bardzo biznesowego powodu ujawnienia swoich wynagrodzeń konkurencji. No jeżeli ja powiem, że ja swoim specjalistom na takim stanowisku płacę 5,5 tysiąca, to oni przyjdą, powiedzą 5,700 i mam ich. A to też nie zawsze tak działa, bo jednak jakieś wyjątkowe osoby, talenty, osoby z wielkim potencjałem, takie, na których biznes się opiera, strategia biznesowa, ciągłość biznesowa, mogą zarabiać poza widełkami. Osoby, które dopiero się uczą swojej funkcji, dopiero się rozwijają. Ci, którzy przychodzą na to stanowisko, na ogłoszenie, spełniając 80% oczekiwań, dostaną 80% tej stawki, niestandardową stawkę. Nie? Więc jakby te widełki też, ich interpretacja w ogóle, to też jest dosyć ciekawa historia, że my inaczej je interpretujemy jako biznes, jako ludzie, którzy zarządzają budżetem, a inaczej kandydaci. Kandydaci, widząc przedział, i tu też zrobiłam, to akurat nie robiłam badania, to robiłam wywiady. Firma, jeżeli mówi, że na dane stanowisko zapłaci między 5 a 7 i mamy kandydata, który spełnia idealnie wszystkie oczekiwania, między 5 a 7, zaproponuję mu 6, czyli po środku. Ale jeśli rozmawiam z ludźmi i pytam, dobrze, wyobraź sobie, spełniasz wszystkie oczekiwania na to stanowisko, widełki są 5 i 7, to 99% powiedział, no to bierze 7. 7 jest zarezerwowane dla osób, które spełniają 110%. 5 jest dla takich, co spełniają, nie wiem, 80-90%. I tu jest pewien rozjazd, który sprawia, że faktycznie te oczekiwania kandydatów są wysokie, bo idą od razu w górę widełek, mimo że za te umiejętności powinni się znaleźć w środku. Więc tych poziomów i obszarów, w których się nie rozumiemy w kontekście wynagrodzenia między częścią budżetową, między częścią tą transparentnych nawet zasad, jak wynagradzamy, nie ile, tylko za co, jak, jakie są zasady, a umiejętnością rozróżnienia brutto, netto i kwestią tego, że my musimy zarobić dla firmy, żeby dostać kasę, no jakby tych poziomów tej niezrozumienia jest tak dużo, że mam wrażenie, że często wprowadzenie widełek do ogłoszeń powoduje więcej problemów niż korzyści.
A masz jakieś obserwacje, jak jawność wynagrodzeń wpływa w ogóle w firmie na pracowników? Bo dużo mówisz o pracodawcach, o tym, że ich perspektywa jest zupełnie inna od pracowników, co jest też warto sobie uświadomić, ale też jak to się przekłada na motywację, zaangażowanie, czy ma jakiś wpływ ten czynnik ludzki? Bo
to zależy od człowieka znowu, bo bywa tak, że nas to średnio interesuje, ile kto inny zarabia, bo jesteśmy skoncentrowani na tym, ile potrzebujemy, ale bywa to tak, że jakby kwestia frustracji, bo kolega z działu obok, w sumie to według mnie wcale nie robi więcej, bo jego robota w sumie jest bez sensu, a zarabia więcej, bo jest w wyższych widełkach. To potrafi zbudować frustrację. I w ogóle to jest jeszcze taka dosyć ciekawa rzecz, że każdy z nas chciałby zarabiać jak najwięcej, ale trochę się nie zastanawiamy nad tym, że jeżeli uda nam się już wynegocjować za naszą pracę, która jest, załóżmy, warta 10 tysięcy, że będziemy dostawać te 10 tysięcy brutto, to żaden inny pracodawca nam tyle nie zaproponuje, bo ta praca nie jest tyle warta. I uwięzimy się, zostaniemy w tej złotej klatce w tej firmie, no bo dostajemy stawkę wyższą, niż możemy przynieść komukolwiek korzyści, no i nigdy tej pracy nie zmienimy. Nieważne, jak bardzo jesteśmy niezadowoleni, zmienimy za dużo niższą kwotę. Ja, więc kwestia bardzo wysokich zarobków wydaje się super, ale znowu z perspektywy takiej długoterminowej, z perspektywy zdrowia psychicznego trochę człowieka, według mnie nie do końca bywa etyczna. No bo więzimy tego człowieka na stałe po prostu u siebie i dajemy mu wyjście, no albo pracujesz u nas do śmierci, czy tam do emerytury, albo se znajdź pracę za połowę. Tak, tak. Albo se znajdź pracę za połowę, bo tyle warta jest twoja praca. I to też jest właśnie ta część, którą sektor IT w tej chwili ogląda, czy pracownicy IT oglądają. No ich wynagrodzenia są tak wysokie, że inne firmy nie są w stanie już teraz zaproponować im tak dużych stawek, bo ta praca nie, bo nie zarabiają tyle na tej pracy. No, więc jakby zbyt wysokie wynagrodzenie może nam zaszkodzić w długim terminie. Chyba że naprawdę potrafimy świetnie oszczędzać, i w którymś momencie jesteśmy skłonni zejść ze swojego wynagrodzenia i zamiast, nie wiem, 10 nagle zarabiać 7, no bo tyle rynek płaci za nasze umiejętności i tyle one są realnie warte. Bo czasem następuje również przywartościowanie tego, ile nasza praca jest warta.
Zerkam na zegarek i niestety nie dogadałem tej rozmowy z PKP i musimy zbliżać się do końca, bo wiem, że Ani masz pociąg za chwil kilka. Co zostawimy słuchaczom na koniec? Z mojej strony zachęcam do przeczytania książki Ani Morawiec-Bartosik, Wynagrodzenie odczarowane. I to jest książka, którą się czyta tak, jak się Ani słucha. Myślę, że macie już doświadczenie tej lektury takie wstępne, bo ja słuchałem Ani dzisiaj z wypiekami na twarzy. Miałem takie obawy na początek, jak ja będę z tobą rozmawiał o cyferkach. Ja bardzo nie lubię cyferek.
I jeszcze wczoraj, pieniądze, tabu.
Wczoraj wysłałem takiego newslettera do ludzi, który ma tytuł Niemierzalne, więc tym bardziej...
Ojej.
Tym bardziej ten temat mi nie leżał, ale naprawdę było bardzo ciekawie i dużo super rzeczy się, ja przynajmniej dowiedziałem, mam nadzieję, że nasi słuchacze też. I pytanie do ciebie, co chciałabyś zostawić na koniec słuchaczom? Co byś chciała im przekazać? Może jakąś myśl? Sentencje.
Nie obawiajmy się na pewno.
Okay.
Przede wszystkim nie obawiajmy się próbować, zastanawiać się nad tym, gdzie chcemy być, bo kwestia wynagrodzenia to nie jest tylko i wyłącznie tu i teraz. To jest również kwestia tego, jakie mamy plany w przyszłości, ile chcielibyśmy w przyszłości zarabiać. I nic nie stoi na przeszkodzie, poza naszym ograniczeniem czasowym, naszymi ograniczeniami w głowie, które mogą sprawić, że nie dojdziemy tam, gdzie chcemy być. No jeżeli chcemy mieć dużo wyższe wynagrodzenie, to znaczy, że nasza praca musi być dużo wyższej wartości, co oznacza, że musimy się dużo więcej nauczyć i czasem dużo więcej robić. Natomiast to jest osiągalne. To jest osiągalne, więc patrzmy na tą perspektywę wynagrodzenia przez pryzmat tego, co możemy tej firmie dać, żeby zapłaciła nam jak najwięcej, no bo sprzedajemy nadal swoją pracę, swój czas. I pod tym kątem myślmy długoterminowo o naszym wynagrodzeniu.
Super. Bardzo dziękuję za fajny czas rozmowy o kasie, wynagrodzeniach, finansach, widełkach.
Och tak, i o wielu, wielu różnych rzeczach. Homo sovieticus, ekonomia. Rzeczywiście bardzo szeroko poszliśmy.
Boże,
bardzo
udało
dziękuję
się
za zaproszenie. I mam nadzieję, że Państwu się podobała nasza rozmowa i że książka również się spodoba. I zapraszam, tak jak mówiliśmy, po również raport i quiz na ilemogezarabiać.pl. Tam można sprawdzić, ile po dzisiejszej rozmowie wiecie o swoim wynagrodzeniu.
Na koniec chciałbym tradycyjnie bardzo serdecznie podziękować wszystkim patronkom, patronom podcastu Menadżer Plus, wszystkim darczyńcom, osobom, które zdecydowały się wesprzeć rozwijanie podcastu, robienie tych rzeczy, które robią i krzewienie misji tworzenia zwinnych liderów właśnie w dzisiejszych czasach. Jeśli słuchasz mnie i czujesz, że moje podcasty ci w jakikolwiek sposób pomagają, to będę wdzięczny także za twoje wsparcie. Możesz dołączyć do grona patronów, patronek na stronie patronite.pl. Przy okazji również dziękuję bardzo mecenasowi podcastu firmie iSolution, o której też dzisiaj wspominaliśmy podczas rozmowy. Jest jeszcze jedno miejsce, które być może czeka na twoją firmę. Jeżeli twoja firma chciałaby mi pomóc w rozwijaniu właśnie Menadżera Plus, to bardzo cię do tego zachęcam. Wszystkie korzyści, bonusy, które się z takim mecenasem wiążą, znajdziesz na stronie patronite.pl/menadżer plus. I to już wszystko na dzisiaj. Ja się nazywam Mariusz Hrabko. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.